do posiedzenia. Trochę to trudno się otwiera, ale wpłynęły tutaj pisma przewodniczącego klubu radnych Janka Lawusa w sprawie wprowadzenia projektu uchwał pod obradę. One dalej występują pod projektu uchwały drukiem nr 7, jak również wpłynęło również pismo przewodniczącego klubu mniejszości niemieckiej w sprawie również wprowadzenia projektu uchwał pod obrady. Jest to druk nr 8 w dalszej kolejności. I następnym naszym punktem jest projekt uchwały w sprawie uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek. Bardzo serdecznie też proszę koleżanki i kolegów radnych, że do tego punktu byśmy przystąpili, jak przyjdą projektanci. Jest to prawdopodobnie dziś koło drugiej, koło 14, także wtedy byśmy przystąpili do tego punktu. Następnym naszym tematem jest, już otwieram, projekt uchwały druk nr 2 w sprawie apelu Rady Miejskiej w Ozimku dotyczącego obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języku mniejszości narodowych, etnicznych oraz języka regionalnego. Także myślę, że Państwo się zapoznali, czy ktoś również z Państwa burmistrzów lub Pani Sekretarz coś chce na ten temat dwa słowa, bardzo proszę.
No, jak Państwo wiedzą, pewnie z mediów, nowelizacja ustawy wprowadza zmniejszenie subwencji na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowych i w związku z tym apel i naszego marszałka województwa i radnych, posłów województwa polskiego, organizacji mniejszościowych, o to, aby taki apel wystosować do marszałka Senatu, Sejmu, do prezydenta, aby jednak ta subwencja pozostała niezmienionej wysokości. Taką propozycję takiego apelu przygotowana jest na prośbę pana burmistrza, aby rada również z takim apelem wystąpiła.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem druku uchwały nr 2. Nie widzę głosu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 2? Głosują członkowie. Proszę. Proszę, ja mówię, kto z dyskusji? Proszę bardzo.
Czy już zostało ogłoszone, ile byśmy my jako gmina stracili na... ile subwencji mielibyśmy dostać?
Na sesję gminy Zakład Oświaty przygotuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania jeszcze? Nie widzę, w związku z tym przystępuję do opiniowania projektu uchwały druk nr 2. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 2? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 6 za. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały określonej w druku nr 2? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy.
Ja jeszcze mogę do tej uchwały.
Zawsze, zawsze.
Ja pamiętam, że jak była jeszcze pani dyrektor Kowalczyk, to z tych subwencji była otrzymywana szkoła w Antoniowie. Zawsze mówiliśmy, że ruszamy na razie szkoły w Antoniowie, bo te subwencje pozwalają na pokrycie środków, które były ponad subwencje na samą placówkę, prawda?
Znaczy chodziło o subwencje nie na nauczanie języka obcego, tylko na subwencję całościową otrzymującą. Tak, tak, była taka sytuacja, tak.
Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, nie będę wam widział, ale jak będzie trzeba, to odpowiadajcie. Dziękuję bardzo. W związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 3 w sprawie wyboru opiekuna młodzieżowej Rady Miejskiej w Ozimku. Proszę dwa słowa, może pani sekretarz. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, proszę bardzo. Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 3 w sprawie wyboru opiekuna młodzieżowej Rady Miejskiej w Łazienku. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały druku nr 3, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej? 6 za, dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały druku nr 3? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia filii żłobka samorządowego w Łazienku, dla którego organem prowadzącym jest gmina Łazienek, oraz ustalenia statusu żłobka samorządowego w Łazienku. Otwieram dyskusję.
Kto z Państwa chce zabrać głos?
Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, wpłynęło pismo z nadzoru wojewody, że uchwała z miesiąca grudnia nie zawiera jednego obligatoryjnego zapisu w statucie. Opracowując poprzednią uchwałę, bazowaliśmy na starym statucie, którego nikt nie kwestionował, ale nie chcąc wchodzić w rozstrzygnięcia nadzorcze i zaskarżenie uchwały do WSA, dopisujemy w paragrafie 7 po ustępie 8, ustęp 9 w brzmieniu, że w przypadku zgłoszenia przez rodziców dziecka jego dłuższej nieobecności w żłobku trwającej minimum 30 dni kalendarzowych na miejscu tego dziecka na czas jego nieobecności można przyjąć inne dziecko na podstawie umowy zawartej z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi. I to jest jedyna zmiana do poprzedniej uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo. Proszę radny biskup Marteli.
Jeżeli to będzie wynikało z długotrwałej choroby dziecka, o której nie wszyscy muszą wiedzieć, to czy takie dziecko nie będzie pokrzywdzone w tym przypadku? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę radny Zygmunt.
Długotrwałej? Pokrzywdzone w jakim kontekście? No ale to dziecko na jego miejsce będzie, umowa będzie tak sformułowana, że na czas powrotu tego dziecka. I to dziecko w momencie, kiedy będzie zdolne, wróci zdrowe, w tym momencie wraca. Tak jak formułujemy umowy o pracę na czas zastępstwa, do momentu powrotu. Oczywiście.
Dziękuję bardzo.
No ja miałem takie pytanie, ale po części pani sekretarz wyjaśniła to, chociaż tutaj w projekcie uchwały nie ma stwierdzenia, że w przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni, to tylko była, i tak samo w uzasadnieniu nie ma takiego stwierdzenia, więc skąd wiadomo będzie, że tak można postąpić? Pomijając już kwestię pytania radnego biskupa, no bo rozumiem, że tu chodzi o wykorzystanie do maksa wszystkich miejsc. To jest nadrzędna idea. Natomiast kiedy jest czas start? Czy nie byłoby sensowne stwierdzenie, że w przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni w żłobku lub klubie dziecięcym dyrektor żłobka może przyjąć?
Dziękuję bardzo. Proszę, radna Aldona Kocur.
Właśnie chciałam to powiedzieć, co burmistrz mówi, a tutaj wydaje mi się, że ten zapis musi być ujęty, dlatego to by było na podstawę, tak? W takiej formie.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękuję. Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druku nr 4 w przedstawionym tytule. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały druk nr 4, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Rada 3456. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 4? 4 głosy za. Jednogłośnie.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Bardzo proszę panią skarbnik.
Szanowni Państwo, pierwsza zmiana budżetu w tym roku wynika z konieczności wprowadzenia kwot wynikających z umów dotacji do zadań realizowanych w naszym budżecie. Pierwsza to jest dotacja na transport publiczny w kwocie 283 126 zł. Zwiększenie kwoty na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta 40 000 zł. I wprowadzenie nowej kwoty dotacji na przebudowę ulicy Niweckiej w Czedrzyku 452 917 zł. To w dziale 600 związane dotacje z drogami. W administracji publicznej wprowadzenie realizacji projektu i dotacji na cyfrową gminę w kwocie 583 401 zł. I to tyle, jeżeli chodzi o kwotę planu dochodów budżetowych. Łączne zwiększenie dochodów 1 359 444 zł. W zakresie planu wydatków budżetowych wprowadzenie tych kwot do odpowiednich zadań po stronie wydatkowej. Ponadto zmiana jest w dziale 757 obsługa długu. Jest obniżenie kwoty poręczenia o 300 000 zł. Kwota poręczenia obniża się w związku z podpisanym aneksem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie realizowane przez PGKiN na budowę dużej kanalizacji gminy Oziny w ramach projektu Trias Opolski. Tutaj by doprowadzić do zgodności naszej kwoty poręczenia z umowami i aneksem, konieczne jest obniżenie środków w naszym budżecie. I pozostałe zadania wynikające z płatności zobowiązań przechodzących z roku poprzedniego. Kwota planu wydatków budżetowych zwiększa się również o 1 359 444 zł. Jeszcze jedna uwaga, bo jest połączenie dotacji w dziale 921, dotacja do biblioteki i dotacja do domu kultury. Tutaj zasięgnęliśmy opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i jest zgoda Regionalnej Izby, by można było te kwoty połączyć i wniosek pani dyrektor był taki, by te kwoty były łączne w budżecie z uwagi na jakby bardziej gospodarnym nadzorem i gospodarowaniem środkami w ramach jednej dotacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do opiniowania projektu uchwały druk nr 5 w sprawie zmiany budżetu gmin na rok 2022. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu druku nr 5 przedstawionej propozycji uchwały? Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 5? 4 głosy za, 1 głos.
Przystępujemy do opiniowania projektu druku nr uchwały nr 6 w sprawie zmiany wieloletnich prognozy finansowych. Proszę bardzo, panie skarbnik.
Jak przy każdej zmianie budżetu dostosowujemy kwoty nowego planu dochodów i wydatków do zapisów wieloletniej prognozy finansowej i w załączniku nr 2 wprowadza się nowe zadanie w związku z rozmowami, które pan burmistrz prowadzi ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przyszłość w zakresie współfinansowania budynku mieszkalnego. I tutaj z rozmów są takie kierunki działania, by w 2024 roku gmina zabezpieczyła kwotę 300 000 zł. To jest ta kwota, która wynika z porozumienia, które już
było zawarte w 2018 roku. I to zadanie zostało wprowadzone do przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do opiniowania projektu uchwały druk nr 6 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem, głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. 2, 3, 4, 5, 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały z druku nr 6? 4 głosy za.
Przystępujemy do opiniowania projektu uchwały z druku nr 7 w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztu podróży służbowej przysługującym radnym. Ten projekt uchwały został wniesiony przez klub Janka Labusa, przepraszam, pana burmistrza Jana Labusa. I oprócz tego druk nr 8 jest wniesiony przez klub Mniejszości Niemieckiej. One się między sobą różnią. Myślę, żeście wszyscy czytali, analizowali sobie zarówno jeden druk, jak i na drugi. Także otwieram dyskusję nad drukiem nr 7. Proszę bardzo, pani radna Kotura do nas.
Analizując te dwa projekty uchwały, może ja, to jest moja opinia. Przede wszystkim projekt uchwały pierwszy, druk nr 7, dla mnie jest bardziej zastosowanie takiej transparentności. Widać, jakie kwoty, kwotowe. I patrząc teraz procentowo do maksymalnej wysokości diety po nowelizacji oczywiście, bo teraz maksymalna wysokość diety to jest 3220,96. Oczywiście dla gmin, w której akurat nasza gmina się mieści. I biorąc projekt uchwały druku nr 8, czyli mniejszości, tam w paragrafie trzecim pokazaliście wskaźniki. 80% przewodniczący, wiceprzewodniczący. Mamy to wszystko przed sobą, więc nie muszę czytać. Natomiast klub burmistrza Labusa dał transparentnie kwotowo, więc ja będę głosować za tym. I chciałabym tylko zaznaczyć, że przeliczyłam sobie, jakie to są procenty w stosunku do tego. Więc przewodniczący rady to ma klub Entol 74,5% przy kwocie 2400, wiceprzewodniczący 68,3%, przewodniczący komisji rady 1700 zł to jest 52,8%. Radny będący członkiem dwóch komisji to jest 1500 zł, to jest 46,6%, pozostali radni 40%. I tutaj jest zastosowane tylko dwa takie testy. Jeżeli ktoś jest nieobecny i nie zgłosi, oczywiście to jest 10%, obojętnie 10%, czy na sesji, czy na komisji obniżenie. I w przypadku klub zastosował takie rozwiązanie, że wiceprzewodniczący danej komisji, jeżeli pełni tylko zastępstwo, to otrzymuje dodatek o podwyższenie diety o 300 zł. Natomiast klub mniejszości zastosował 20% za opuszczenie, jeżeli w trakcie trwania 20%, natomiast na sesji 30%. Ja tylko chciałam zaznaczyć te procenty, nie? Jakby tak było. I wydaje mi się, że kwotowo będzie bardziej, bo tak jak tutaj klub mniejszości zaznaczył 80%, 70%, to wychodzą takie kwoty znowu. 2576,77, 2254,67 litrów. Przewodniczący jest 1771,53. dwie komisje, jak ktoś jest, to jest w mniejszości wyszło 1310,9, u nas 1300, nie? Plus, jeżeli w dwóch komisjach, to 1500.
Dziękuję bardzo. Chciałem również zabrać głos w tej sprawie, a mianowicie, bo na posiedzeniu klubu ustaliliśmy, że jednak pójdziemy to, co jest dzisiaj procentowe, czyli nie zmieniamy procentów, które były dla wszystkich, tak, są 87, 90, 55, 37, 37. Co to według nas ma dać? Dzisiaj obraz, wychodzenie z tego z cyframi, nie ma się czego wstydzić, ukrywać, natomiast uważam, że utrzymanie dalej tego typu zapisów, które były w poprzedniej uchwale z 18 grudnia 2018, one są prawdy identycznie, różnią się jednymi rzeczy, że w projekcie uchwały z klubu Janka Lusa nie ma funkcji wiceprzewodniczącego, o czym myśmy rozmawiali, że taka funkcja powinna funkcjonować, tym bardziej, że ona została przyjęta na w pierwszych uchwałach 2018 roku, kiedy myśmy ustalali, że są przewodniczący, są zastępcy klubu, etc. Dzisiaj ta różnica, która jest, to w naszym mniemaniu to funkcja powinna być, która jest tak jak odwiedzie, no, na 31% tak rady. W przypadku tak mamy zapis, że kiedy nie ma przewodniczącego, a pełni to zastępstwo wiceprzewodniczący, który już został wtedy wybrany, tak w przypadku naszym jest tutaj kolega, to jego wieto ulega podwyższeniu 300 zł. I teraz z kolei pozostałe zapisy dotyczące opuszczania, tam również takie rzeczy były zapisane na 2018 roku. Tam to były wyszczególnione jako mniejsze kwoty, natomiast myśmy starali się to bardziej uszczegółowić, polegające na tym, żeby o samowolne opuszczenie przy posiedzenia komisji 20, sesji 30%. Różnice tylko są w tym rzeczy, żeby były jednak, było to stanowisko wiceprzewodniczącego zaznaczone w uchwale. Natomiast co do pozostałych, kiedy również byśmy rozważali, że jeżeli ktoś w przypadku jak komisja rewizyjna, ktoś się tam spotyka parę razy w miesiącu, czy komisja skarg i wniosków, ma taką potrzebę, żeby to podstawowe wynagrodzenie zostało tam powiększone o 10% za każdą, ponieważ tam przyjeżdżają coraz inni, po prostu radni, które są, to mają to posiedzenie raz, może być dwa razy, ale w przypadku naszej komisji na przykład jest raz. Jeżeli zajdzie potrzeba, no to dwa razy. Dzisiaj tego tematu nie było w jakiś sposób uregulowane, natomiast w przypadku tej komisji raz był na komisji na przykład rewizyjnej, drugi raz mu nie pasowało, no to ma możliwość to większe, jeżeli nie był, no to musiał potrącić. Dzisiaj był, nie był raz w różnych przyjściu, to musiał to od razu potrącić. Więc nasza idea i konstrukcja tego projektu uchwały jest tak, myśmy tu przedstawiali uzasadnianie. Co do cyfr, to licząc od kwoty bazowej, to przewodniczący Rady Miejskiej, tak jak pani tu przedstawiła, 2570, ja nie będę z groszem czytał, wiceprzewodniczący 2554, przewodniczący komisji 1771, zastępca przewodniczącego komisji 1191 i radny 1191. Dotychczasowe kwoty to były trochę inne miały wartości, także wiem, jak one wyglądały. Stąd jest taka, a nie inna. Mamy mieć prawo, każde swoje zdanie. W związku z tym będziemy po prostu głosowali za przyjęciem, zaopiniowaniem projektu jednego bądź drugiego poprzez wyrażenie swojej woli głosowania. Proszę bardzo.
Państwo pozwolą, że ja z pozycji trochę outsidera w tej Radzie. Dziękuję pani sekretarz za rzetelne przygotowanie zestawienia. I teraz tak. Ja myślę, że taka gmina jak nasza ze swoim budżetem, swoim potencjałem, to powinna, tak jak piłkarze, być w tej samej lidze, czyli Zdzieszowice, Gogolin, ewentualnie Niemodlin, a nie pchać się gdzieś tam do, nie wiem, czy ekstra, czy pierwszej, czy której, w każdym razie wyższej od nas klasy, typu Nysa, Kędzierzyn. Nie da się ukryć, że optowałbym za sugestiami z gminy Zdzieszowice. Te propozycje tam zawarte dążą niejako do spłaszczenia. Czyli nie jest istotna różnica między przewodniczącą rady, a każdym z radnych, który jest tylko radnym, nie wiceprzewodniczącym, ani nie przewodniczącym komisji. Co do innych kwestii, z jednej czy z drugiej propozycji za chwilę się wypowiem. Więc mówię, optowałbym za tym, z tym, że tak. Czyli przewodniczący 70%, wiceprzewodniczący 50%, przewodniczący komisji 50%, wiceprzewodniczący komisji. W Zdzieszowicach nie proponuje się niczego. Ja pozwolę sobie na propozycję 42%, bo tak, w tych poszczególnych komisjach to po właściwie 3 latach funkcjonowania to trzeba sobie uświadomić, ile razy który z wiceprzewodniczących prowadził obrady komisji. Jak dobrze pamiętam, to chyba radny biskup raz albo dwukrotnie prowadził obrady Komisji Finansowo-Gospodarczej. Czyli de facto proponowany przez z druku nr 8 przez mniejszość niemiecką sugestia o tym, że wtedy ta dieta uległaby podwyższeniu o te 300 zł jednorazowo, może się zdarzyć tak, że się zdarzy albo nie zdarzy do końca kadencji. Zakładamy, że jeszcze mamy niecałe 2 lata. Więc proponowałbym, tak jak mówię, w okolicach 42%. Natomiast zamiast tej podwyżki o te 300 zł, czyli jednorazowego. W przypadku większej ilości posiedzeń komisji niż jeden, za każde następne posiedzenie przysługuje dieta powiększona o 10%, czyli punkt 4. Taki zapis jest o tyle niebezpieczny, że właściwie, mimo że, jak to mówił Franz Kafka, każdy człowiek z natury jest bardziej dobry niż zły, tylko okoliczności nie zawsze mu sprzyjają, no to jest coś takiego. No to zrobimy drugie posiedzenie, a może jeszcze trzecie. 10% za jedno, 10 za drugie. I podbijamy ten bębenek do góry. Oczywiście w ślad za tym to ma wymiar finansowy, mówię kosztowy. Proszę? To mamy w druku numer 8 z mniejszości niemieckiej, bo rozumiem, że... Przepraszam, ja rozumiem, że my dyskutujemy... Przepraszam, ale czy nie możemy dyskutować równolegle nad jednym i nad drugim projektem? Nad wypracowaniem jednego spójnego, bo za chwilę będziemy mucili słomę, czyli powtarzali to samo. Po to tylko, żeby opowiadać. Teraz tak, za udział w tych innych komisjach. Za udział w tych innych komisjach. O te 10%. W statucie mamy zapis w paragrafie 8. Radny może być członkiem najwyżej 3 komisji. Jak ktoś bardzo chce, ma sposobność, nie ma żadnych przeciwwskazań, również czasowych, dyscyplinujących go, to niech się włączy, jak Rada na początku przy formułowaniu składu osobowego komisji zaaprobuje ten skład osobowy, niech będzie nawet w 3 komisjach. Tylko, że to jest jego dobra wola. To dlaczego mamy po prostu dodatkowo, tak jak z dublowaniem posiedzenia komisji, przewodniczący komisji finansowej, radny Polaczek, mówi o komisji rewizyjnej, ale komisja wniosków, skarg i petycji spotyka się 2, a czasami 3-krotnie. To proszę zauważyć, że każdy jeden z członków komisji to w sumie ma 20% od razu podbitkę na tym. Dlaczego mamy premiować coś, co musi być zrealizowane? Co musi być zrealizowane? Musi być rozpatrzona opinia radcy prawnego. Trzeba jeszcze w gronie członków komisji rozważyć kwestię, przeanalizować to. Więc jak wystarczy 2, to 2 posiedzenia. A jak trzeba 3, trzeci raz się spotkać, to się spotyka komisja 3 raz. Tak samo komisja rewizyjna. Nigdy nie zdarzyło się tak, a właściwie to powinniśmy spotykać się co najmniej 3 razy. Pierwszy raz, początkowe rozpatrzenie tematu, drugie szczegółowa analiza, trzecie przyjęcie protokołu. Najczęściej kończymy to na drugim posiedzeniu, na którym przedstawiam członkom komisji projekt z ewentualnymi, czekając na ewentualne uwagi, i wtedy dyskutujemy jeszcze i wtedy przyjmujemy na tym drugim posiedzeniu. Najczęściej tak to realizujemy. I z pozycji komisji rewizyjnej ja nie widzę powodu, żeby premiować za zwiększanie częstotliwości posiedzeń komisji. Bo tak jak mówię, to jest takie trochę, no, nie mam tu stosownego określenia, ale takie naganianie, proszę wybaczyć, kas. Część z nas chce apelować do radnych tych dwóch połączonych komisji. Część z nas pewnie będzie startować w kampanii wyborczej i będzie chciała być radnymi przyszłej kadencji. Jeśli w ten sposób napędzimy, damy to przełożenie na wysokość diet, no to bądźcie pewni, ci, którzy będą startować, że spotkacie się z niezbyt przychylnym odbiorem społecznym w swoich okręgach wyborczych. Na pewno tak. Bo i tak w tej chwili krążą opinie takie. Nam inflacja i różne rzeczy powodują spadek realnych dochodów, natomiast od samej góry począwszy, mówię o premierach, o wicepremierach, o ministrach, o ministrach, wiceministrach, podsekretarzach stanu, tam licznik się pięknie poobraca. Oni sobie nie dali rady, nie dali sobie zrobić krzywdy. Myślę, że niepotrzebne nam są tutaj na dole wszelkiego rodzaju podziały. Wszyscy staramy się, nie tylko w tej, w poprzednich kadencjach również, staramy się o to, żeby dobro naszych mieszkańców było nadrzędne, a nie jakieś tam interesy indywidualne. I jeszcze, to już dla uzasadnień z tamtych propozycji, obniżenie z propozycji z druku numer 8, czyli z propozycji Klubu Mniejszości Niemieckiej. Czy opuszczenie przez radnego obrad w trakcie trwania komisji bez zgody przewodniczącego skutkuje zmniejszeniem wysokości zryczałtowanej diety o 20, a bez zgody przewodniczącego w następnym punkcie na sesji o 30, czy służy wyłącznie dyscyplinowaniu? Nigdy, jak pamiętam, zachowywałem przytomność na każdym z posiedzeń. Nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś ostentacyjnie, bo któryś z kolegów czy z koleżanek radnych się odezwał, coś, co mnie uraziło, ja wstaję, zbieram manatki i wychodzę. Żaden z nas się nigdy tak nie zachował. Więc co prawda mówi się, że powinno robić się szczególne rygle, zabezpieczać. Ale po co nam takie obwarowanie? Proponowałbym zrezygnować z tego. Oczywiście te swoje kwestie ja traktuję jako wnioski i bardzo proszę protokołującą posiedzenie naszej komisji o zapisywanie, a przewodniczącego o przegłosowaniu. Także to jest ta kwestia. A z procentowym może bym się i skłaniał do propozycji radnej Koczul, przewodniczącej naszej rady. Tylko to jest tak. W większości przypadków to ludzie wyborcy czasami są tak leniwi, że chcą mieć podane tak o, na tacy, prościutko, jak z bicia strzelby. Jak ktoś jest taki biegły, to niech se policzy procenty. To jest trzecia czy czwarta klasa szkoły podstawowej. I dlatego optuję również za procentowym. To tak nie bije w oczy. I jeszcze ostatecznie na uzasadnienie tych kwestii związanej z ilością komisji i dodatku, której radny jest członkiem, czyli za następną komisję 10%, za posiedzenie tej samej komisji, w której jestem, ale drugie, trzecie to po 10% za każdą, to proszę zauważyć, że relatywnie wysokość diet to ulega praktycznie podwojeniu. Albo przynajmniej jest to zwyżka około 80%. Więc dlatego też tradycyjnie nie należy prowokować mieszkańców gminy swoich wyborców. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kowalewski.
Ja bym chciał się tu zwrócić do pana przewodniczącego Ludwika, bo gdzieś mi jeszcze zabrakło jednej rzeczy. Może nie dosłyszałem, przepraszam, jeśli tak było. Jeśli chodzi o pozostałych radnych, jaki to by był procent? Jeśli chodzi o temat, panie przewodniczący, tych nieobecności, które są też w zapisie, że tak powiem, jakby to ewentualnie mogło wyglądać procentowo? Dziękuję.
Przepraszam, rzeczywiście umknęło mi to. Dla pozostałych radnych 40%. To po pierwsze. Natomiast nieobecności 10% na komisji za nieobecność, 15% na sesji. Wiceprzewodniczący 42%. Czyli to jest kwota 1352.
Dziękuję bardzo. Po wysłuchaniu tych wszystkich kierunków innych, no to mamy tutaj w tej chwili pierwszy druk numer 7 i mamy druk numer 8. W związku z powyższym, pierwszą rzecz, którą trzeba było, uważam, rozstrzygnąć, to czy idziemy w stronę cyfr, czy idziemy w stronę procentów. Proszę bardzo, pan radny biskup.
Zabrać tutaj głos sobie tej dyskusji dotyczącej tych dwóch projektów. Pierwsza kwestia, jeśli chodzi o ilość tych komisji organizowanych, to wydaje mi się, że przy zdrowym rozsądku przewodniczących komisji takie komisje na siły by nie były napędzane czy nakręcane, żeby to mieć te punkty procentowe, po pierwsze. A po drugie, zobaczcie Państwo, w poprzednich latach, jak była potrzeba, to wyjeżdżaliśmy w teren. Były komisje wyjazdowe i nikt nam wtedy nie naliczał, że była komisja wyjazdowa, że się brało samochód, że się paliło, jeździło się po gminie i nikt się wtedy nie martwił, wtedy, czy dostaniemy coś za to i tak dalej. Przez to mówię, była potrzeba, tu się jechało w teren i ten, a tutaj odnoszę wrażenie, że nikt chyba nie będzie specjalnie tych komisji wyjazdowych, komisji w ogóle dodatkowych specjalnie robił, żeby te 10% uzyskać. W kwestii radnych punktu 4 w druku numer 7, radny będący członkiem dwóch więcej komisji, jeszcze będąc w klubie radnych pana Jana Labusa, no poproszono mnie, żebym był w tej komisji oświaty i wyraziłem taką zgodę i chęć właściwie. To nie jest tak, że a kurczę, będę, bo będę. Ale trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli my jesteśmy w dwóch komisjach, kilku nas jest, a szczególnie ci, co pracują, to dla nas też nie jest komfortowa sytuacja, że w jeden dzień się zwalniamy o 14, znowu drugi dzień o 14. I wiadomo, że ustawowo nam to przysługuje, ale wiadomo, przełożony zaraz patrzy innym okiem, kurczę, znowu idzie i tak dalej. Dla nas też jest jakiś taki dyskomfort i też się z tym czujemy i wydaje się, jakaś kompensata z tego tytułu powinna być. Także ja bym do tego punktu dołączył ten radny będący członkiem dwóch komisji, procentowo 46,6%.
Ja mam prośbę, panie radny biskup, proszę sformułować wniosek po to, żeby pani się zapisała, bo...
To zgłaszam wniosek formalny do druku numer 8, tak, o wprowadzenie, to będzie punkt, bo ten punkt 4 zostaje. Proszę? To jest paragraf 3. punkt pierwszy, punkt szósty by to był. Radny będący członkiem dwóch lub więcej komisji 46,6%.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś głosy nad jednym drukiem i nad drugim, nad siódmą ósemką? To może ja w związku z tym, że pojawił się pan projektant, to chciałem zaproponować 5 minut przerwy, żeby tam ta instalacja była. Natomiast po przedstawieniu projektu studium, to te wnioski, które dzisiaj zostały zgłoszone do tego, pani Bogusia miała czas je napisać, wrócimy po studium do druku numer 7 i drugie numer 8, żebyśmy przegłosowali to i wtedy kontynuowali tą dalej tą naszą pracę. 5 minut przerwy, dziękuję.
Witam serdecznie po przerwie. Witam projektanta, który przygotował studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek. Chcę tylko powiedzieć, że tak trochę inaczej dzisiaj siedzimy, ponieważ prosiłem pana burmistrza, żeby to byśmy nie musieli do tego stołu latać patrzeć z drugą strony, tylko mamy dalej papiery i jest to tutaj przedstawione, ten układ bardzo fajny. Myślę, że wszyscy będą widzieć, słyszeć i proszę tam o przedstawienie się, jeżeli można, i przedstawienie całego studium po kolejce z wszystkimi tam sprawami dotyczącymi zmian, jakie są ujęte w tym studium, które będą rzutowały o dalszy rozwój naszej gminy, a myślę, że później już koleżanki i koledzy radnych, mając pełną świadomość jako ten organ gminy, który jest tutaj organem do uchwalania aktów planistycznych. Wiemy, że na nas ciąży obowiązek wyważenia interesów prywatnych, interesów publicznych, interesów sprzecznych, interesów indywidualnych i po to, żeby ten plan służył wszystkim mieszkańcom dla dobra i rozwoju naszej gminy, tak jak dotychczas to było poprzednio uchwalony, który służył, a zmienia się rzeczywistość nas otaczająca, stąd też i te nowe rzeczy, które są. Także bardzo proszę przybliżyć, a jeżeli umawiamy się w ten sposób, żeby tego jako rzecz z danej miejscowości coś ma ktoś pytania, wątpliwości, to od razu pyta, nie czekamy na koniec. Pan wyjaśnia, że było wszystko ok. I tak byśmy polecili to szybko, sprawnie. Ja myślę, że wszystkie rzeczy, które tam są, a jest ich tam prawie 33, jak wiemy, w załączniku numer 1, będziemy się od nich odnosili i głosowali, że te wszystkie załączniki zostały przez was sprawdzone merytorycznie i pod względem prawnym, żeby nie było żadnych rzeczy związanych później z odwoływaniami, niedomówieniami ludźmi, czegokolwiek, i żeście to zaopiniowali w takiej formie, że nie znosi to jakichś tam dla stron będących przedmiotem dzisiejszego zmiany w studium, dyskusji, niepotrzebnych odwołań, chociaż każdy ma do tego prawo. Także myślę, żebyśmy to też bym prosił, żeby pan wspomniał, żeście się do tego ustosunkowali, do tych wszystkich rzeczy i tak, żeby to było wszystko ok. Dziękuję, oddaję panu głos.
Dobrze, Michał. Nazywam się Damian Michalski, jestem współautorem projektu dokumentu studium. Obecnie obowiązujący dokument państwo posiadacie z 2014 roku. Od tego czasu troszkę już się w zagospodarowaniu gminy zmieniło, jak i w samej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana studium jest ciągle kontynuacją polityki przestrzennej gminy przyjętej w obecnie obowiązującym studium. Oznacza to, że granice terenów przeznaczonych pod różne funkcje są kontynuacją, nowe załączniki graficzne są kontynuacją tych przeznaczeń. Uległy zmianie oczywiście w niektórych miejscach granice tych terenów, wynikające z wniosków czy z różnych opinii, uzgodnień z organami i instytucjami, które podczas procedury wypowiadały się na temat tego dokumentu. Zasadniczą zmianą jest bardziej uelastycznienie stref przeznaczonych pod zabudowę. Są to na ogół strefy wielofunkcyjne, w której dopuszcza się różne funkcje. Dlatego też zwrócę uwagę, że na przykład dla terenu zabudowy o niskiej intensywności mamy tam funkcje jak zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna, zabudowa zagrodowa, zabudowa usługowa, czy nawet zabudowa letniskowa. Te wszystkie funkcje dopiero na etapie miejscowego planu będą rozstrzygane i rozdzielane liniami rozgraniczającymi. Więc my na etapie studium to jest dokument określający ogólną politykę przestrzenną gminy, nie w takim stopniu szczegółowości jak miejscowy plan dla konkretnego obszaru, dlatego też posługujemy się takimi bardzo ogólnymi terenami. Jak Państwo widzą, wraz z projektem uchwały został przekazany Państwu też załącznik, którym jest rozstrzygnięcie burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwag, jakie wpłynęły w trakcie wyłożenia i w wyznaczonym okresie na ich składanie. Tutaj ważne byłoby, abyśmy dzisiaj już ustalili, czy te wszystkie uwagi Państwo zagłosują w taki sam sposób, jak Pan Burmistrz rozstrzygnął, czy mają Państwo jakieś wątpliwości, bo w przypadku, gdyby był jakaś uwaga, która by w większości radnych nie była zgodna ze sposobem, w jaki rozpatrzył burmistrz, może to skutkować po prostu zdjęciem tego dokumentu z porządku obrad sesji i dalszym wydłużeniem etapy planistycznej. Tutaj wiem, że władzom zależy na uchwaleniu nowych miejscowych planów, zmiany miejscowych planów, które też zostały pouchwalane często z wadami prawnymi, więc tutaj kwestia nawet tego wyprostowania i uregulowania tych problemów i konfliktów przestrzennych też ten dokument rozwiązuje i pomaga to, pozwoli to, ten dokument, uchwalenie tego dokumentu pozwoli w dalszym kroku zmianę tych planów, które są teraz problematyczne. Nie wiem, czy jak szczegółowo mam dokument samego studium omówić, czy od razu przejdziemy do wniosków, czy Państwo mają jakieś pytania odnośnie jakichś konkretnych rozwiązań? Bilans terenu, dobrze. Czyli tak, tak jak wspomniałem, ostatni obowiązująca wersja studium została przyjęta w 2014 roku. W 2015 roku weszła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając nowy obowiązkowy element studium, jakim jest sporządzenie bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę. Otóż przykładowo dla funkcji mieszkaniowej należy określić, aby określić zapotrzebowanie na funkcję mieszkaniową, należy przeprowadzić analizę demograficzną, prognozę demograficzną, czyli określić w okresie 30 lat, jak zmieni się liczba mieszkańców gminy. No akurat gmina Ozimek ma to nieszczęście, że liczba mieszkańców z roku na rok systematycznie spada. Prognozę na następne kolejne 10 lat opracował Główny Urząd Statystyczny, na podstawie której tej prognozy my bazowaliśmy. Aby osiągnąć perspektywę planistyczną 30 lat, użyliśmy po prostu linii trendu tego spadku, aby osiągnąć wartość przybliżoną, prawdopodobną, jaka będzie za 30 lat w gminie Ozimek. Oczywiście to, że liczba mieszkańców się zmniejsza, nie oznacza, że ruch budowlany też będzie się zmniejszał. Z każdym rokiem każdego roku oddawane są nowa powierzchnia użytkowa mieszkań i domów. To jest rzędu około 1000 metrów kwadratowych rocznie. W związku z tym ten ruch budowlany, przeliczając na może bardziej obrazowy wskaźnik na hektary, to jest około, gmina Ozimek powinna około 100 hektarów nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wyznaczyć. W obecnie obowiązującym studium wyznaczali Państwo tych hektarów aż 600 nowych, czyli 6 razy więcej niż wynika z zapotrzebowania demograficznego. I tutaj większość z tych terenów jest też usankcjonowana już miejscowymi planami, czyli nie są to tereny, dla których studium możemy bez żadnych konsekwencji tereny usuwać. Bo gdybyśmy tą nadwyżkę terenów w studium usunęli, to powstałoby takie ryzyko możliwości zaskarżenia gminy czy o odszkodowanie w związku ze spadkiem wartości nieruchomości, bo miejscowy plan w powoduje, decyduje w zasadzie o wartości nieruchomości, więc przeznaczając tereny budowlane na tereny rolne, gmina obniża wartość nieruchomości. W związku z tym mieszkańcy mieliby prawo do tych odszkodowań, czego gmina oczywiście nie chce zrobić ze względu na te konsekwencje finansowe. No i oczywiście budżet gminy tego prawdopodobnie by nie wytrzymał. W związku z powyższym ta nadwyżka terenów budowlanych została utrzymana w zakresie tych terenów rozwoju zabudowy, jakie są przeznaczone w miejscowych planach. Tutaj udało się jeszcze wyznaczyć troszkę nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w granicach w pełni wykształconej, zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej, to znaczy takie tereny, które posiadają dobry dostęp do dróg publicznych i podstawowych sieci uzbrojenia terenu, oraz w sąsiedztwie musi już istnieć zabudowa. Więc to jest taki podstawowy czynnik, który przy uzasadnieniu odrzucenia tych uwag będę się powoływał. Po prostu na terenach otwartych, gdzie tej zwartej zabudowy nie ma i wchodzimy w tereny typowo rolne, takich wniosków nie uwzględnialiśmy pozytywnie. Jeśli chodzi o inne funkcje usługowe, produkcyjne, rekreacja, czy nawet z obsługą produkcji w gospodarstwach rolnych, tutaj nie ma takiego bezpośredniego przełożenia do liczby mieszkańców. Tutaj możemy bardziej operować proporcjami, jakimi przewidujemy, jaki udział terenów usługowych czy produkcyjnych powinien być w stosunku do terenów mieszkaniowych. W związku z tym ta funkcja mieszkaniowa jest kluczową, nie tylko dla samej swojej istoty, ale także tych funkcji towarzyszących, czyli takich jak właśnie, które wymieniłem. No to pokrótce tyle o bilansie. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, chętnie coś rozwinę, wyjaśnię. Nie wiem, co Państwo mają jeszcze.
Proszę bardzo, otwieram dyskusję.
Pan się spodziewa, czy Pan się spodziewa pytań od nas odnośnie całego studium, które ma tam 180 parę stron, czy też przystępujemy do analizy tych wszystkich rozstrzygnięć spornych?
Raczej tak, może przed tymi rozstrzygnięciami, jeśli Państwo mają jakieś jeszcze takie uwagi natury ogólnej dokumentu, albo nawet jakiegoś ustalenia nie będącego przedmiotem tego rozstrzygnięcia, który jest załącznikiem do uchwały, to teraz dobrze byłoby o tym porozmawiać. Jeśli takich pytań ogólnych nie ma, to możemy przejść do tych uwag, które wpłynęły, a nie zostały.
Mieszkańcy Ozimka mieli dylemat i mieli wniosek, żeby z działek dwóch, które są w zabudowie zwartej mieszkaniowej, które kiedyś były planowane, żeby były terenami zieleni publicznej, zostały i okazało się, że nie można zmienić w planie miejscowym, dlatego że w studiu nie było tego zapisu. I mam pytanie, czy teraz ta zmiana w studiu, niech Pan sprawdzi, pozwoli na punktowe zmiany w planie zagospodarowania? Czy to jest ustalone? Ale nie ma zastrzeżenia, że nie wolno tam budować na przykład budynków wielorodzinnych.
Proszę mikrofon włączyć.
Procentowo tylko, prawda?
Przepraszam, pan ma włączony. Pan ma, przepraszam, pan ma włączony mikrofon?
Tak, proszę.
Takie pytanie, czy w tym planie ujęte są docelowo tereny pochutnicze po wyburzonym wydziale W5? Czy tam coś już jest na rzeczy? Dziękuję.
Tu Patryk wie, o który teren chodzi? Jest to teren przeznaczony pod produkcję, składy, magazyny. Najcięższą produkcję jest tu tak zwana jedynka środowiskowa, czyli dopuszczamy przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli takie typu jak huta, więc tutaj jakby jakiś, no są to tereny, że tak powiem, najbardziej pożądane i poszukiwane przez inwestorów, bo no, teren pohutniczy, wiadomo, że są to te tereny najbardziej uciążliwe, przemysł ciężki po prostu, tak, więc tutaj jest to cały ten ciemnofioletowy obszar jest pod przemysł ciężki, że tak powiem.
Proszę bardzo. Mam pytanie do Pana. Czy przy tworzeniu tego studium została, bo występuje zapis dotyczący uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu, czy też zostało to uwzględnione w miejscach, które takie obrazy krajobrazu, takie tereny występują?
Tak, tak, zostały wskazane te tereny. Wymogiem sporządzania studium jest uzgodnienie je z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w zakresie terenów prawnie chronionych. Więc wszystkie zadania z planu ochrony, wszystkich form ochrony przyrody, studium musi respektować i na etapie uzgodnienia RDOŚ sprawdza, weryfikuje, czy rzeczywiście te zasady są respektowane. My dostaliśmy pozytywne uzgodnienie, więc ustalenia naszego dokumentu nie naruszają tych prawnych form ochrony przyrody.
Mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie w tym, czy wszystkie te uzgodnienia macie na piśmie, stanowią one załącznik do studium dla Pana Burmistrza?
One są elementem dokumentacji prac planistycznych. One wpływały do Pana Burmistrza. Pan Burmistrz też się z nimi zapoznawał, bo on wnioskował o uzgodnienie i do niego te pisma przychodziły.
Okej, czyli Pan Burmistrz ma dostęp do tych wszystkich dokumentów?
Tak, zgadza się.
Czy również żeście przy tym studium rozważali i sprawy, jeżeli wynikały gdzieś zmiany związane z decyzjami nadzoru budowlanego?
Nie, nie mieliśmy takich przypadków.
Okej. Dobrze. Proszę bardzo, Pan Radny.
Ja nie mam do Pana pytań, ale dla nas radnych chciałbym kilka uwag po przeanalizowaniu zapisów studium przestrzennego zagospodarowania naszej gminy, po to, żeby sobie uzmysłowić, o czym rozmawiamy, Pan nam to wyartykułuje. Na stronie 14. Według strategii miasto Ozimek będzie wspierane jako ośrodek tracący funkcję społeczno-gospodarczą. Więc chciałbym nam wszystkim uświadomić, to nie jest tak strasznie, że my jesteśmy w czołówce. Według stwierdzeń, to nad faktami się nie dyskutuje. Strona 45. Przekroczenie poziomu docelowego benzoalfapirenu. Ozimek, Krasiejów, Wiedlice, Pustków, Wschodnia, Nowa Wschodnia, Szczedrzyk, Dylaki. Czyli praktycznie mówiąc prawie cała gmina, za wyjątkiem Bieszczenika. Natomiast pyłu PM10 w całej gminie przekroczenie występuje. Ale na szczęście to jest ten mniej groźny, nie PM2,5. I to jest zadanie dla nas, jeśli idzie o programy ochrony środowiska. Na stronie 105. Stwierdzenie faktów. Troszkę się to zmieniło. W 2019 roku gmina była na 2475 miejscu, na 2478 gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. I to jest, to koresponduje z tym stwierdzeniem na początku, że nie należy do gmin bogatych. W związku z tym tutaj rozsądek musi być zachowany na każdym kroku. Jeśli idzie o to, o czym Pan wspomniał, o nadwyżce, i bardzo dobrze, bo że takowa występuje, bo daje to szansę młodemu pokoleniu, do którego ja się nie zaliczę. To już było, to już za mną. Strona 110. Ludność 2009-19, przedprodukcyjna, czyli małolaty. Przepraszam za takie określenie, ale to jest od zera do tych, powiedzmy, 18. Z 15,3 na 14,2%, czyli spada nam. W wieku produkcyjnym z 68,8% na 63,5%. Tu też spada, czyli potencjał siły potem siły roboczej maleje. I w wieku poprodukcyjnym z 15,9 wzrost na 22,2. Także tutaj może mniej przy studium, natomiast już przy szczegółowych planach, przy strategiach, to bliżej nam jest do budowy domów spokojnej starości, aniżeli żłobków i przedszkoli. Ale to tak jak mówię, to pozostawiam ocenie każdego z radnych. Strona 114. Na wskaźnik pozwoleń na budowę w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wschodnia, mająca 4,6% mieszkańców gminy, wskaźnik pozwoleń najwyższy 46,67. To oznacza potencjał. Tam ludzie, może przepraszam za określenie, wymieniam od tych większych miejscowości aż do mniejszych wskaźników, tam chcą walczyć o przyszłość. Szczedrzyk 7,7, 35,74%. Krasiejów, Grodziec, Pusków, Antoniów, Dylaki 27,29%. Do prowadzenia działalności ja nie wspominam o Ozimku, którego jestem mieszkańcem. Tu już mamy nabudowane, włącznie z obiektami przemysłowymi, o których pytał radny biskup wcześniej, więc praktycznie mówiąc to jest tak, do prowadzenia działalności gospodarczej trzeba mieć bazę, miejsce, stwierdzenie i kasę. I kasę na ryzyko, to jest następne. I to właściwie tyle. A teraz właściwie...
Dziękuję bardzo, proszę bardzo.
Tak. No, bardzo trafne spostrzeżenie. Oczywiście no, gmina nie może się cieszyć dobrymi tutaj statystykami w tym zakresie. No, oczywiście trzeba to też brać pod uwagę, przekładać na planowanie przestrzenne. No, pan powiedział tutaj, że dobrze, że mamy tą nadwyżkę terenów budowlanych. No, dobrze z jednej strony i z drugiej dla gminy może niedobrze, bo jeśli gmina nie dysponuje dużym budżetem, a jeśli nagle w różnych miejscach nieskoordynowanie na tych nadwyżkach zaczną się ludzie budować, to trzeba dociągnąć wodociągi, zbudować drogę, wszystkie uzbrojenia i to utrzymywać, więc to są bardzo duże koszty. Więc ta nadwyżka jest dla gminy dużym obciążeniem finansowym w przyszłości. Może jeszcze niekoniecznie teraz, ale po prostu następne lata, jeśli to będzie w sposób chaotyczny zabudowane, nie etapami, czyli tak narastająco, tylko w sposób rozproszony i to będzie się z jakimś czasem zabudowywało, no to jedno, że to ogromne koszty, a drugie też no, jakość życia na takim osiedlu, które przez niezbudowane w ciągu 5 lat, tylko przez 40 lat, to też jest ciężki sprzęt jeździ, drogi rozjeżdżają, hałas budowy, no wiadomo jak to jest. Sam mam przyjemność o takim mieszkać, no nie jest to nic przyjemnego. Więc takie rzeczy powinno się jednak ograniczać, no ale tutaj jednak ze względu na to, że te plany już są uchwalone, a ustawodawca nam pozwolił takie tereny nadwyżkowe w miejscowych planach zachować, w zasadzie tylko dlatego je zachowaliśmy. Zgodnie z takim prawidłowym warsztatem te tereny powinny zostać usunięte, nadwyżkowe i tylko w tym zakresie, w jakim jest przewidziane na najbliższe 30 lat pozwolić, bo obecnie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jest około 600 hektarów. My przeznaczamy teraz drugie 600 hektarów. Dwie gminy Ozimek się zmieszczą aktualnie na tych terenach, które macie w miejscowych planach przeznaczonych pod zabudowę. Czy to jest realne, że gmina aż tak się rozrośnie dwukrotnie? A musimy powierzchniowo to wszystko uzbroić. To są olbrzymie koszty. Więc to jest... odciągnięcie w czasie, zachowanie tych terenów z jednej strony nie narażamy się mieszkańcom, bo nie będą on nas żądać odszkodowania, ale z drugiej strony w przyszłości trzeba będzie te koszty ponieść na uzbrojenie tych terenów.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Trochę ad vocem do pana. Jeżeli w tej chwili mówimy coraz częściej, na razie to są takie sygnalne kwestie, o podatku katastralnym. Na razie, żeby nie zrazić wyborców, mówi się od drugiego i następnego mieszkania. Bo chodzi o określonego rodzaju wyborców. Natomiast być możliwe, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym a w związku z tym i kwestie przyjmą formę taką jak na zachodzie. Burmistrz zbroi działki, po kolei je daje, wydaje zezwolenie na budowę i z uzyskanych kwot w wysokości około 80 do 100 tysięcy euro za 6-8-arową działkę zbroi następne działki. I w ten sposób robi się porządek, a nie gdzieś na polu od dziadka pod dębem czy pod olchą. Ja się chciałem wybudować, bo mam po prostu za friko działkę budowlaną, nie? Tym bardziej jak gminy, jak obszary, bonitacja gleb u nas to jest od 5 do właściwie 6. Bardzo łatwo, poza niektórymi rejonami. I to taka moja uwaga. Ja tego tak bardzo bym się nie obawiał i tak patrzę się 10 lat do przodu. No.
Dziękuję bardzo. Bo widzę, tutaj jest mapa wschodnia miasta Ozimka. Czy są jakieś znaczące zmiany w strukturze poszczególnych miejscowości? Może pan dwa zdania? Ma pan taką możliwość? Proszę mikrofon, bo chyba nie widzę.
Ale słuchać mnie, Madzie?
Tak, ale to musi być nagrane.
Aha, rozumiem, przepraszam. No i straciłem wątek. Jest to narzędzie, ten dokument powinien być ogólny, aby w prostszy sposób reagować na zapotrzebowanie, jakie nagle się pojawi u Państwa w gminie. Mają Państwo duże pokrycie miejscowymi planami, i zmiany będą prawdopodobnie tylko punktowe. No i taka moja konkluzja na temat.
Dziękuję bardzo. Proszę, radny biskup.
Przypomniała jedna kwestia, czy może nie być w tym planie, ale czy pana tam gdzieś wyeksponowane w planie docelowo, przyszłościowo, bo to już jest ten czas, jak w 2010 była mowa o obwodnicy Grodźca. Czy gdzieś tam w planach czai się jakiś fragment tej obwodnicy? Dziękuję.
Tak jest, on jest nawet w planie województwa opolskiego. Powiem tak, ten przebieg jest postulowany, on nie jest w żaden sposób nic zatwierdzony. To będzie droga krajowa, więc prawdopodobnie nawet Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie robiła to ustawą o zasadach realizacji inwestycji drogowych, czyli całkowicie w oderwaniu od planowania przestrzennego. Tak jak uznają za ekonomiczne, rozsądne czy z przyczyn środowiskowych, tak wytyczą ten przebieg. On nie jest w żaden sposób wiążący, że tak powiem, no ale jest w planie, więc prawdopodobnie już jakieś środki musieli na to zabezpieczyć. Prawdopodobnie wariantów będzie kilka, ale to jest taki prawdopodobny, najbardziej prawdopodobny.
Dziękuję. Ja to w kontekście, tak jak Pan tutaj pokazał i Grodziec, jest miasto zimy, proszę wszystkie miejscowości po kolejce także pokazać, gdzie się co zmienia, gdzie coś ciekawego będzie się budziło do rozwoju.
Zaczniemy od Grodzica może. To jest nasz projekt, który dzisiaj dyskutujemy. To jest obecnie obowiązujące studium. No tam poza kolorystyką oczywiście się zmieniły granice, dajemy więcej, tutaj daliśmy troszkę więcej na rozwój tej właściciela bajki. Tutaj również właściciel tych gruntów chce rozwinąć swoją stadninę koni. Tutaj są podurządzenia związane z wystawą koni i tak dalej. Tutaj uzupełniliśmy też takie luki zabudowy. Zaraz zobaczę, tak tutaj może Państwo zobaczą w tym miejscu. Bo tu w miejscowych planach zostały takie w kilku miejscach. Tak, były role, a tak już zrobiliśmy, żeby to było w miarę zwarte. No mimo że to nie jest też do końca zgodnie z tą polityką, którą mówiłem, no ale zostawianie komuś takich tak zwanej urbanistyki łanowej, czyli tu jedna działka jest, a druga sąsiednia nie ma, następna ma, no to jest jednak krzywdzące dla właścicieli, że właściciel tej nieruchomości będzie miał z prawej i z lewej strony domy jednorodzinne, no, a mu gmina nie wiadomo dlaczego każe uprawiać pole w tym miejscu tylko i wyłącznie.
Tam jest też w planie ujęta łącznik drogi wojewódzkiej z drogą krajową na tej Klasztornej, bo tam były takie przymiatki od kilku lat. Czy ona jest tam ujęta też?
To coś tu umowa, tak? O tym? Tak, to też jest piątka. Tylko zaraz zobaczę w legendzie, bo też... A, bo to jest ten stary. To jest stary. Już. Droga kościelna. Nie, to jest projektowana droga. O jej nie ma w żadnym dokumencie innych wyższych organów. Tą drogę zostawiliśmy jako projektowaną, ale nie ma na nią żadnych środków. Po prostu jest do realizacji, ewentualnie aby jakieś pieniądze były, ale jeśli gmina się nie zainteresuje, to nikt inny z tego nie sfinansuje.
No to w pobliżu jeszcze mam Nichoschobie.
I czasu? A Chobie to się chyba w zasadzie nie zmieniło. No to była taka enklawa lasu w działce, no to już też ją zalepiliśmy. Jeśli mieszkaniec będzie, bo tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, a wymagające wyłączenia z produkcji leśnej, jest tak oszlafowane, no to się wiąże z kostami, czy to jest, wymaga zgody marszałka na wyłączenie, nie zawsze się otrzymuje. To, że w studium ja te tereny przeznaczyłem pod zabudowę mieszkaniową, to nie znaczy, że to taką decyzję dostaniemy, bo często na etapie sporządzania miejscowego planu po prostu się niemiło odbijamy od organów wyższego rzędu, którzy nie pozwalają na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej czy rolnej, więc to jest takie po prostu... Jest to furtka, ale czy mieszkanie się zdecyduje, też nie wiem, bo jest to kosztowne. Często wylesienie gruntu jest, koszt jest równorzędny z kupnem nowej działki. Więc czasem lepiej kupić inną działkę niż bawić się w wylesianie.
Super. To może tak właśnie, Grodzic już był, Chobie był, teraz proszę Nichus. I pytania jak są od razu do poszczególnej miejscowości.
Tutaj pas zabudowy przy tej drodze. Dodany został tylko w Michusie. To tutaj może Krasiejów.
Przed ramem Krasiejów, tak.
Tak jest obecne, tak mamy. Tutaj daliśmy nowe przeznaczenie dla Gminy Parku w Krasiejowie. Jest bardzo elastyczne, nie jest, więc ewentualne jakieś ich plany rozwojowe, to daliśmy im całkiem na swobodną rękę, bo te parametry są bardzo wysokie i jeśli chodzi o intensywność i wysokość, tam nawet składali wniosek, że chcieli nawet jakiś rollercoaster budować, więc też mamy przeznaczenie typowo pod nich. Jest to tutaj się teren w samym Krasiowie, no, jest duża nadwyżka, w zasadzie chyba tutaj nic nie dodawaliśmy. Aha, no to ten czarne kropki szraf, no to dopuszczenie ogni fotowoltaicznych powyżej 500, powyżej 1 kW. Tak. Znaczy, no to jest dopuszczenie, tak? Ale. Ogólnie. Nie, to są takie tereny, jakby ktoś właśnie szukał, bo często inwestorzy szukają gruntów, że jakby potrzebowali, ale tutaj kluczowe jest obecność przynajmniej linii średniego napięcia. Tutaj warunki przyłączenia są decydujące, czy powstanie taka sieć elektroenergetyczna, taka farma fotowoltaiczna. Więc no tutaj jest 110, więc jakiś transformator możliwe, że byłoby by to nawet opłacalne. Tak samo jak tutaj przy liniach. Tam, gdzie są bliskość linii elektroenergetycznych i nie ma gruntów chronionych ani organicznych, to wtedy możemy, dajemy tę możliwość farm fotowoltaicznych lokalizacji.
No to teraz Krzyżowo.
Jeszcze tu wyłączę, mu się dwa odbiją. Coś usunięte. Boisko, aha, bo tutaj tu była też dyskusja, że w końcu rezygnujemy z tego terenu pod rekreację, tak? Tej łąki. Tutaj został dopuszczony, też był wniosek o też ostatninę, dobrze mówię? Też hodowla koni chyba też. No tutaj zakład produkcyjny. Może raz jeszcze na południu. Już nic nie ma.
No, co nie ma, tak?
No, zmiany są naprawdę, nie ma rewolucji w tym projekcie, jeśli tak patrzy się na mapę, bo rzeczywiście są, no prawie się powielają te tereny. No tutaj jeszcze tej Biedlica, tereny produkcyjne na terenach rolnych jest więcej. No, jest to taki zabieg, nie wiem czy. Czyli tak podsumowując, te tereny produkcyjne, przeliczając przez operatora sieci, jeśli przeznaczamy w jakiejś miejscowości tereny pod funkcję produkcyjną, operator uważa za bardziej ekonomiczne podłączenie miejscowości do gazu. Po prostu, więc to jest takie, żeby podnieść sobie współczynniki. Daliśmy produkcję w tych miejscowościach. Te oczywiście tereny są niezbyt fortunne, bo nie ma tam obsługi komunikacyjnej, są to tereny w środku pola, więc raczej one nigdy nie zostaną wykorzystane zgodnie z tą funkcją przeznaczoną, ale ze względu na korzyści, jakie płyną z tego przelicznika, tych terenów, warto było je dodać. Tutaj też w Strzedrzyku, w miejscowym planie jest to naprzemiennie zabudowa mieszkaniowa i letniskowa. Tutaj też rozgraniczyliśmy te, nie rozgraniczyliśmy tych terenów. Jest to w ramach jednego dużego przeznaczenia na etapie miejscowego planu. Jak będzie się zmieniać, będziecie mogli rozstrzygać, czy funkcja usługowa, czy letnisko. No, część została, część nie została. Tu też była plama, tu właśnie było kilka oprotestowane ten, bo będziemy o nim rozmawiać. Też są to tereny, które obecnie są lasem, No tak jak mówiłem, one wymagają wyłączenia z produkcji leśnej. Często jest to nieopłacalne ze względu na koszty. A czasem jest to po prostu, to jest takie decyzje, się nie dostaje od marszałka. I, no też, i też nie było wniosków o przeznaczenie tych gruntów na cele nieleśne.
Jedlice zostały. Aha, proszę.
Tutaj ten kawałek, bo oni wnioskowali. Rzeczywiście, tak. Tak, tutaj za... obok ogródków działkowych.
Ja jeszcze bym miał prośbę, jak pan mi jeszcze przedstawił sobie Swantoniów, jak tutaj wygląda.
W miejscowym planie jest przenoszony ten teren też pod zabudowę. Więc to jest dlatego ten teren sobie się też przenosimy do dokumentu studiów.
Dobrze, proszę Państwa, myślę, że jeśli coś jeszcze komuś nasunie, ma problemu, zawsze myślę, można pytać, projektanci są do dyspozycji. Myśmy przejdziemy do... Przejdziemy do głosowania w wniosków, które są na stronie.
Proszę. My nie musimy na komisji wszystkich przegłosowywać, tylko omówione i jak będzie jakaś wątpliwość, że nie będzie ona, to wtedy. Szkoda czasu na przegłosowywanie.
Są dwie szkoły, to pan profesor potwierdzi, jest szkoła Śląska, Łódzka i tak dalej, która preferuje jednozbiorową komisję i głosowanie wszystkich uwag na komisji, a później na sesji, a później na prezydium.
Będziemy głosować.
Tylko jedne głosowanie za spółdzielnym odwrotem, a niestety na tym wojewodzie opolski, po analizie naszego radnego
tak.
Jeszcze nie jest tak elastyczny i niestety na tym wojewodzie opolski. Aby każdą z tych uwag pani przewodnicząca poddała pod głosowanie
na sesji jednak.
Teraz, jeżeli byśmy podczas państwa zaproponowali, jeżeli państwo nie zgłaszacie jakichś uwag negatywnych do sposobu załatwienia tej wniosku mieszkańca przez urbanistów i przez burmistrza, tak? No to my to uznajemy za wątpliwe, jako tak panie milczący akces. Nie?
Tak.
Liczymy na to, że za tak samo odrzucą wniosek. Uwagę odrzucicie na sesji, a jeżeli macie jakieś uwagi, no to czekamy na sesję konstytucyjną, bo jeszcze mamy trzy dni robocze, aby to skorygować, co powiedział burmistrz.
Dobrze.
Super, panie burmistrzu, czyli mam rozumieć, że dzisiaj mamy te 33 uwagi, które są tutaj, zaczynają się od strony 174, 173 i w tym momencie myślę, że każdy się z tego zapoznał, tak jak tutaj jest sugestia pana burmistrza i pani Aldony, radnej Aldony Koczur, czyli zapytam, czy są do tych uwag, do tych
nie, miejsc. Każdą uwagę musimy, żeby omówić. I tylko nie będziemy głosować, nie?
Okay.
Jeżeli chyba, że będą jakieś...
Okej, okay. Czyli i dobrze. Czyli pan projektant wszystkie po kolei co
tak.
Będzie omawiał.
Ja przedstawię na mapie i już nie będę czytował tego, co jest w tych uwagach, tylko wskazywał te tereny. Pierwszy tutaj teren...
Pierwsza uwaga, no, cała
ta działka, obszar całej tej działki był wnioskowany, to jest dlatego nie uwzględnione, bo nie dałem całości tak, tego obszaru, tylko tutaj przy drodze. Tu jest w planie miejscowym projektowana droga, rolnik w Strzedrzyku, może tam państwo wiecie, ma swoją zagrodę, w której się już po prostu nie mieści, jakieś alternatywę dla rozwoju, jest w tym miejscu na zakręcie jego gospodarstwa. No tam ma dość ciasną drogę, a publiczna go z trzech stron jego graniczy, więc nie ma po prostu miejsca, gdzie się rozwijać i tu był, pokazywał im kilka działek, które ma na terenie gminy i uznaliśmy, że to jest najbardziej rozsądna pod zabudowę, pod rozwój przyszły, czy przeniesienie gospodarstwa. Czy ktoś z państwa ma wątpliwości?
Czyli jest uwzględniona częściowo, tak?
Jest częściowo, tak. Po prostu jak nie jest w pełni, to muszę też przedstawić, bo no nie jest do końca, tak? Więc po prostu dlatego burmistrz nie uwzględni całej działki, tylko w części. To jest pas około 50 metrów od drogi.
No może to tak jeden dom, a nie kilka.
Dobrze. Czyli to była dyskusja i komentarz na temat uwagi numer 1. Tak? To przechodzimy do uwagi numer 2.
Aha, przeznaczenie tego całego obszaru pod zabudowę. Mieszkaniową. Już patrzę.
Gdzie to jest?
Obręb Krasiejów, numer ewidencyjny działki 98, karta mapy 3.
Jeszcze raz się patrzę, to ta dwójka? To jest trzecia uwaga. Aha, to jest trzecia, przepraszam. Już. Chwileczkę. Druga będzie tutaj. To jest ten dobrze. Tak, tutaj, w Krasiejowie. Nie pamiętam, ulica Wrzesowa w Krasiejowie. Tam na czerwone jest, bo to były cztery ogólnie uwagi. Tak, tutaj na tej działce był wniosek właścicieli, którzy są rolnikami. Tutaj ich nieruchomość została przeznaczona pod zalesienia, oni tego no, nie chcieli, wolą, żeby zostały grunty rolne. No jedno to, że później kwestia przeliczenia hektarów przeliczeniowych do korzystania z KRUS-u, więc to powinien zostać grunt orny, nieleśny. Druga sprawa, mamy tutaj budynek gospodarczy w tym miejscu, I tutaj część tej działki, może też pokażę granice działek. O, tutaj niebieskie granice, może na czerwono znaczy bardziej widoczne. Czy widzą Państwo?
Widzimy, te niebieskie.
No to jeszcze może zmierzę Państwu, żeby ta odległość, jaka jest od tej działki, bo granica tego terenu wzdłuż tej działki przedłużenie była. Więc tutaj taki pas zabudowy został dodany na ewentualne jakieś 22 metry dodane. No i to jest to jako protest tej sąsiadów, że nie chcą, aby powstawały w tym miejscu jakieś nowe zabudowania. No tutaj argumentów było kilka, że droga jest wąska, że będzie większe natężenie ruchu i tak dalej. No konflikt sąsiedzki, tak? No. Jest to działka, która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Tutaj, w tym miejscu. Tutaj jest sieć elektroenergetyczna i gazownicza. W tej drodze jest woda i kanalizacja. Więc naprawdę kwestia 20 metrów pociągnięcia przyłącza to nie jest, nie oznacza, że działka nie jest uzbrojona po prostu. No i tutaj my uznaliśmy, że tutaj pozwolimy ten, bo w miejscowym planie mieli całkowity zakaz zabudowania na terenie, a tu jest istniejący budynek gospodarczy, w którym aktualnie mieszkają.
Bo ja właśnie byłem świadkiem, bo często tamtędy chodzę, z biegiem czasu ten teren był coraz bardziej karczowany, nie? Co tam się będzie działo, to tam powstanie. Faktycznie tam jest budynek mieszkalny i ciekawe jest to wycięcie. Teraz mam pytanie. Czy oni nie zahaczyli obszar krajowego krajobrazu? Czy to jest ta granica tego krajobrazu na górze?
Już patrzę. Cały Krasiów jest w obszarze chronionego krajobrazu. Tu jest granica, ta niebieska tutaj. Tylko Ozimek jest poza.
Cały
obszar chronionego krajobrazu nie oznacza, że nie można się tam w ogóle budować. Bo tak to równie dobrze ci sąsiedzi by tutaj się nie wybudowali.
Znaczy to były tereny leśne z tego wcześniej wynika i
zalesienie. To są tereny rolne, w ewidencji gruntów jest teren rolny, w miejscowym planie został przeznaczony pod zalesienie.
Pod zalesienie. Tam konflikt jeszcze z wywożeniem jakichś odpadów i tak dalej na tym terenie. Dziękuję. Tak.
Ten, co jest w środku tutaj robił. I chcieli całą tą działkę przetwarzać na pewno deweloperce. I myśmy się nie zgodzili na to osiedle. Pozwalamy tylko to, co będzie za budynek moim zarabiać, zrobić ewentualnie polską linię domów, jedną linię, a resztę pozostawiamy pod rolę. Ale i tak tam nie ma przecież, jakby tak podzielić na działki, to nie ma dojazdu tylko z jednej strony. Czyli co, służebność będzie?
Tu jest, ta działka ma dostęp.
Tu, ale drugą tutaj już nie ma, nie?
I tu będzie jeszcze inna sprawa. Tu jest ciekawy, w ogóle ten cały obszar jest bardzo trudny. Tu mają Państwo tu miejscowy plan z 2009 roku i wtedy jeszcze była taka praktyka, że jak gminy nie było stać albo nie było miejsca, to się robiło drogi wewnętrzne. No bo to nie jest zadanie własne gminy. Tutaj macie całą siatkę ulic dróg wewnętrznych, które de facto nie są w ogóle w żaden sposób, nie zapewniają obsługi komunikacyjnej całemu temu obszarowi. Te działki, te drogi wewnętrzne przecinają nieruchomości wielu właścicieli, a jako że to jest droga wewnętrzna, to nie może gmina w żaden sposób zmusić właściciela, aby tą drogę udostępnił, albo ją tym bardziej zrealizował. Więc po prostu jest potrzeba tutaj zmiany tego układu ulic na tym osiedlu. W związku z powyższym tutaj zasady obsługi komunikacyjnej też nie określa, jak Państwo widzą, studium. Tutaj jest więcej dróg i uliczek, których my nie wyznaczyliśmy. Daliśmy tutaj dowolność. Na tych wszystkich terenach jest możliwość wyznaczania dróg publicznych. Ich sposób racjonalny będzie wyznaczany na etapie miejscowego planu na opracowaniu w odpowiedniej skali. Tutaj jest opracowanie w skali 1:10 tysięcy. A miejscowy plan się opracowuje w skali 10 razy mniejszej, 1:1000. Więc w związku z powyższym wtedy będzie na etapie miejscowego planu będzie rozstrzygany problem tego konkretnego osiedla.
Tak, ogólnie.
Mieszkaniówka, rola, las,
dobra.
Przemysł,
usługi, idziemy.
Szeregówka.
No. może ona iść w kierunku dalej, bo tam też były samośniki, które zostały wysunięte.
Oto wracając do tej naszej uwagi. Uważamy, że to jest taki kompromis, nie będziemy rozwijać tego osiedla bardziej w głąb, aż do samej ściany lasu. Dopuszczamy tutaj, usankcjonujemy ten budynek, który jest, bo oni tam de facto mieszkają. To jest trochę takie, no, czy słuszne, niesłuszne, no każdy decyduje, ale no jednak już tam mieszkają i tego nie, ich tam nie wygonimy, że tak powiem, to już niech to też w planie mają, bo oni później ewentualnie przy każdej rozbudowie, nadbudowie, przebudowie nie dostaną po prostu pozwolenia na budowę, bo plan tam zakazuje realizacji budynków mieszkaniowych jednorodzinnych. Więc nawet kwestia utrzymania tego w dobrym stanie technicznym może być problematyczna bez tego, jeśli my w planie tego nie zmienimy. Dlatego ta plama tu zostaje, tak jak jest ten w okolicach tego budynku. No i dodatek chodzi tutaj ten pas tego terenu. No tutaj są cztery budynki mieszkalne, tu jakiś bliźniak. No, jedno tak, tutaj, tutaj, tu. Więc czy tu jakiś jeden budynek postawi, no to jest wielodzietna rodzina, nie wiem dokładnie ile tam mają dzieci, ale tak się przestawiali, no może jakiemuś tam dziecku by chcieli też postawić kiedyś przyszłościowo, że tak powiem, tak? Oni nie mówią, że już tam chcą to robić pod deweloperkę i tam komuś sprzedać, ale mieć kawałek rezerwy, żeby, a może tam się gdzieś obok obuduje dziecko i tyle. Działka i tak jest już zabudowana, media tam podciągnęła, więc no, gmina tutaj nie, żadnych nakładów dodatkowych nie musi ponosić.
Idziemy dalej.
Czy tutaj nie ma wątpliwości? Zaraz szukam. A i to jest to właśnie, tak? Trzecia uwaga, przeznaczenie całego tego terenu pod osiedle, tak, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. No, jest to budowanie no, de facto nowego osiedla. Jest tu ulica, są trzy domy, cztery, no ale nie wchodzimy, tutaj jest ciek, tereny dolinne, tutaj te tereny na żółto wyznaczone, my przerysowaliśmy z opracowania, jaki. Duży teren otwarty, tereny.
Czy ktoś ma do tego uwagi? To czwarte. Nie? Panie przewodniczący, nie
tak? Aha, tutaj.
No.
Już mówię. Tutaj jest Krasiejowa. O rozwój funkcji pod zabudowę usługową związane z prowadzeniem parku. No tutaj mamy glinianki, które są chronione, to się nazywa użytek ekologiczny. No tutaj wiadomo, że na tym użytku ekologicznym im nie daliśmy możliwości zabudowy, dlatego jest negatywnie. Częściowo, tak? Tutaj mają, tam gdzie jest ZR i U, to mają możliwość zabudowy, tutaj to ZD, które też wnioskowali, już zostawiliśmy jako wykluczone spod zabudowy. Aha, tutaj. No działka też poza obszarem zwartej zabudowy wsi. Tutaj ten teren pod mieszkaniówkę właściciel chciał. No to naturalnie nie. Szósty. Też pod mieszkaniówkę tutaj tylko częściowo jest uwzględniony. Pas zabudowy już w dotychczas obowiązującym planie i studium było, jest obszarysowany, no i tu chcieli bardziej w głąb, no nie będziemy tutaj do koryta tej rzeki się zbliżać. Tutaj kolejna siódemka, to jest działka sąsiednia.
Wschodnia dalej, tak? O,
tak, tak, teraz, teraz, działka, teraz wniosek numer 8. To jest wschodnia też. Pod zabudowę mieszkaniową był wniosek, no wąska działka, z daleka od zabudowy też nie rozpatrujemy.
I to na pewno występowali właściciele, tak? Tak. Żeby...
Tutaj też wniosek jak był 7-8, to jest działka sąsiednia, więc podobny przypadek. Tutaj jest już dziesiątka w Grodzicu.
Dziesiątka jest w Grodzie.
Tak, Grodzie. Dziesiątka Grodzie, i tu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. No, tu już w planie i w poprzednim studium to jest przerysowane z tego, jak macie obecnie. No, sąsiad też chciał, tak jak miał sąsiad, to i on też chciał. No, no, nie damy, bo tutaj jest tylko jeden budynek mieszkalny, nie ma żadnej sieci.
A dlaczego nie uwzględnione, jak obok jest mieszkaniówka?
Jest tylko jeden budynek, to jeszcze jest warunek zwartej zabudowy. Musi być zgrupowanie przynajmniej 5 budynków.
Ale droga jest?
Droga jest wąska, nie jest utwardzona, nie ma w niej uzbrojenia. I no, jest to teren, w zasadzie sam Grodziec, gdyby wszystkie tereny możliwe pod rozwój przyszłej zabudowy usunąć w gminie Ozimek i zostawić tylko Grodziec, to sam Grodziec wystarczy wam na 30 lat, żeby...
Nie, bo jakbyś ustalił miejscowy plan, to wtedy by tak...
Grodziec ma bardzo dużą nadwyżkę terenów budowlanych. W sąsiedztwie jest mnóstwo innych terenów, które są niezabudowane, a mają takie same warunki jak ta działka, więc no nie ma przesłanek, żeby jeszcze ją dodawać, gdy w sąsiedztwie jest, no puste pola są, tak?
Czyli ten, co ma jedną zabudowę, to szczęśliwy.
No szczęśliwy, jeszcze plan był uchwalony przed zmianą ustawy, tak? Jedenastka.
Jedenastka,
tak. No i tu jest Szczedrzyk. Działki tutaj były ten, czterema wnioskami chyba, uwagami były oprotestowane, żeby zostawić tereny pod zalesienie. Już pokazuję, jak jest w obecnym studium. Wygląda tak. My zrobiliśmy tak. Więc tutaj takie nawiązanie jest do szkoły. Jak jest wysokość szkoły, to zabudowę mieszkaniową, tutaj letniskową i tu wzdłuż drogi też daliśmy pas zabudowy mieszkaniowej. W środku zostawiając pod letnisko, no tutaj z każdej drogi jest droga gminna.
Czy to jest związane z tym pismem, co dostaliśmy?
Tak.
Z protestem?
Tak. To były cztery. No zostawiliśmy tak, jak było w projekcie wyłożonym. Jest to, tak jak mówię, zwarta zabudowa, są drogi publiczne utwardzone z siecią uzbrojenia, jest zwarta zabudowa, bo tam jest szereg różnych zabudowy, więc bez żadnych kosztów gmina tam, przeznaczając to pod zabudowę, innych kosztów nie poniesie.
I las wycięty? Już jest wycięty.
Bo las jest planem budowania lasu, to 7,5 lata jest prężny. Znaczy,
ale powiedzcie, że? Jak jest tyle terenów pod zabudowę, to trzeba znaczy, było właśnie tam, gdzie las?
Znaczy innego, ten las jest wycięty fizycznie, nie?
Jest wycięty.
No właśnie tak tutaj padło, że wycinają. To tak jakby już było.
Szybciej osiąga wynik remności po prostu.
I będzie mieszkanie.
Jeżeli będzie popyt, to jest popyt tak na mieszkanie. Ja jestem do końca przekonany, że przy idącym kryzysie, a wiosną później wyjdzie kryzys, stopy prawdopodobne to znaczy, że będzie trudniej otrzymać kredyt, trzeba będzie coraz większą złożę kredytową, że będzie zapotrzebowanie na 300 działek w Grodzicu, 200 w Szczedrzyku, 100 wschodni.
wypadł jest, że deweloper wchodzi, tak?
Nie. To są wszystko, pięć razy, najbardziej popularną rzeczą to jest wchodzenie w deweloperze. Nie wchodzi żaden deweloper, oprócz jednego dewelopera, który rady te wszystkie mają, na terenie Ogrzybka nie działa żaden deweloper. Ten deweloper też ma bardzo ograniczone możliwości finansowe. I teraz jeszcze wczoraj rozmawiałem z bardzo dużym deweloperem z Krakowic, budujemy prywatnie w domu, powiedział, że jest duży powód, gdy sprzedanie mieszkań sprzedawca. I teraz nie powiem co. Sprzedanie mieszkań sprzedawca. To znaczy młodzi ludzie podpisali umowę z deweloperem na budowanie domu. Później, przed tym, no, zapłacili na przykład 10-20%, deweloper musiał aneksować po koszty budowy wzrosły. Oni, im się sytuacja finansowa zmieniła, nie osiągnęli zdolności kredytowej i teraz czeka na nich segment szeregówki czy mieszkanie, a oni nie są w stanie go zakupić ze względu na brak zdolności kredytowej i teraz oni mieszkanie sprzedają, tylko udział odsprzedają na pieniądze. Ja zadam raczej retoryczne pytanie.
Tylko ja jeszcze mam pytanie. To w takim razie, jeżeli jest tyle terenów pod na budowę jednorodzinną i las sobie rósł, to jeżeli tam nic się nie będzie robiło, deweloper nie wchodzi, to po co chcieli ten las? Proste.
Chcieli go, bo osiągnął wiek 70 lat i żeby ten las sprzedać jako drewno tarpacze, to się go skina. Jeżeli by ten las trzymać jeszcze kilka lat, to już się potem sprzedało, to jest chyba jak opał, gdzieś wchodzi w dół, to się sprzedaje jak opał. Każdy z sprzedawców chce sprzedać drewno,
po co nie
drewno tarpacze.
Będzie wyjaśnienie, jak jest to.
Dobrze. Czy są jeszcze pytania do jedenastki? Jak nie, to przechodzimy do punktu 12.
Czyli będziemy za tym, tak? Żeby nie było, bo będziemy odpowiadać.
Dwunastka. To jest wschodnia, tak. Taki sam, tak jak te działki też sąsiednie, co omawiałem przed parę minut temu. Właściciel nieruchomości ma już przeznaczone pół działki pod zabudowę mieszkaniową. No, oczywiście siał dalej, no już bardziej w pole nie wchodzimy, nie będziemy takich zębów robić.
I chciał taki pasek w pole, tak?
Tak.
To zaraz kolejni by byli.
Zaraz. A trzynastka, czternastka to są takie wnioski do całej gminy, jeśli też pamiętam.
To kiedyś krowy były, świnie, tak. Wszystko i pola, teraz nie uprawia.
Tak, trzynastka i czternastka to są tak, sprzeciw wobec przekształcaniu lasów i terenów rolniczych na tereny przeznaczone pod zabudowę. Jedno dotyczy całej gminy, drugie w miejscowości Szczedrzyk z tych dwóch wniosków. No oczywiście no, taka uwaga bardzo ogólna, ciężko się do niej jakoś merytorycznie odnieść, no wiadomo, że te trzeba tereny jakieś przeznaczać pod zabudowę, no a że przeznacza się przede wszystkim tereny rolne i mieszkaniowe pod rozwój, no to już samo z siebie, więc to no, nie wiem, czy jakich więcej uwagi, więcej komentarza potrzeba.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Czy są jeszcze pytania do dwunastki?
Dwunastka to już skończyliśmy. Trzynastka, czternastka mówiłem dotyczyło ogółu ustaleń. Piętnastka.
Czternastka. Czternastka.
Trzynastka i czternastka to były. Trzynastka i czternastka były do ogółu ustaleń, żeby nie przenosić pod zabudowę. Teraz piętnastka. Też Szczedrzyk. Pod fotowoltaikę. Tutaj akurat część tych gruntów jest chroniona prawnie, trzecia klasa bonitacyjna, więc nawet pod farmę fotowoltaiczną jest wymagane wyłączenie z produkcji rolnej i ono wymaga zgody ministra środowiska, no to takich terenów nie dajemy pod fotowoltaikę, tym bardziej, że minister się nie zgodzi pod fotowoltaikę. Więc tylko w fragmencie, który nie wymaga wyłączenia bez zgody ministra przeznaczyliśmy. 16.
Tak.
Kto jest przeciw? A, no to to samo, co mówiliśmy, tak? Tym lasem. Koło szkoły w Szczedziku. Kolejny protest. 17. A, tu jeszcze poszerzenie drogi. Tak, w studium nie określamy szerokości dróg. Nawet rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zrezygnowano w ostatniej nowelizacji z dawania konkretnych szerokości. Droga publiczna po prostu ma zapewniać zmieszczenie się w pasie drogowym wszystkich urządzeń związanych z obsługą tej drogi i uzbrojeniem terenów sąsiednich. Więc wszystko zależy od warunków terenowych. Studium o tym nie przesądza. Dopiero miejscowy plan to określi, w zależności od potrzeb.
Czyli przechodzimy do 18, tak?
Tak jest, 18. Tutaj pod zabudowę produkcyjną też pan chciał zmienić. Właściciel nieruchomości już. Czerwona działka tutaj. No tutaj musimy zostawić kawałek korytarza, mimo że to nawet są grunty, tak jak pan burmistrz wspominał, takie trochę wirtualne, to w dokumentach planistycznych jednak tych korytarzy nie możemy całkowicie zabudować, musi zostać ten teren szeroki, aby ten chociaż na papierze ten korytarz ekologiczny został. To może teraz do 19, jeśli nie ma pytań.
Tak. Jeszcze nikt.
Też fotowoltaika tu było? A, mieszkaniówka. No, ten cały teren na czerwono pod zabudowę mieszkaniową. My tutaj tylko daliśmy fotowoltaikę, bo chyba też tam to... A, w teren studium było, tak. Tutaj już to też jest przerysowane po prostu z poprzedniego dokumentu. No nie możemy, nie ma żadnej zabudowy istniejącej. Jest to kilka hektarów terenów mieszkaniowych przy lesie, w polu. Nie ma jak nawiązać do zabudowy istniejącej. 20.
20.
A, też pod zabudowę mieszkaniową w tym terenie chyba było, tak? 20. A też bez dostępu do drogi publicznej na terenach rolnych, otwartych. Tutaj bezdyskusyjna w zasadzie sprawa. 21.
Tak.
Też pod mieszkaniówkę. Tak, też pod mieszkaniówkę. No i jeszcze bardziej, w polu całkowicie. Nie ma w jaki sposób nawiązać do istniejącej zabudowy. 22.
Tak.
Na mieszkaniówkę też. Po zimku w tym miejscu. No negatywnie, no niby jest tutaj droga, ale to jest luźna zabudowa, więc nie ma potrzeby tak wchodzić w pole, w tereny otwarte. Tak, 22. Tak, pod mieszkaniówkę. 23.
Tak.
Tutaj o mieszkaniówkę. Aha, częściowo to było. Ta działka. Tak. Bo ta działka w ogóle też w planie nie była przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową. Tak. A tutaj wniosek był o całość, że po długości całej tej działki, my tylko wyrównaliśmy do istniejącego pasa zabudowy. No to drobny błąd, przepraszam. Albo to jeszcze nawet było jeszcze wcześniej, nawet to jest 23. Uwaga, nie uwzględniono. Już patrzę. A, te dwie to są, tak. Te dwie. Ta i ta. Już zaraz jeszcze. Nie, było. No, przepraszam. Nie, czyli dobrze jest. To ja pomyliłem obszar. Tutaj. W projekcie już miał studium podmieszkaniówka, a wniosek był, żeby tu po całości dać. Nie daliśmy. Zostało tak, jak miał.
24.
No i tak samo jak w tamtym przypadku. Został teren zabudowy tak, jak był w dokumencie, nie poszerzamy całości nieruchomości. Chyba były dwie działki, tak? 25 teraz, tak. A są dwie, w
trzeciu. Który pan teraz czyta?
25.
Tak, czyli tu jedna z tych działek, to jest działka w... wschodni, nie, to jest... Czyli tutaj, ta trasa jest zaznaczona, to dotyczy Szczedrzyka. Czy tej pierwszej działki, no to nieuwzględniona, bo jest poza obszarem miejscowości bez dostępu do drogi. Ja, jeszcze była trzecia glaba, trzecia klasa gleby, czyli tereny prawnie chronione. I tutaj też częściowo, tylko pas zabudowy wzdłuż drogi utrzymany i nic więcej pod zabudowę nie przeznaczyliśmy. Aha. I tu jeszcze był chyba ustnie też był ten teren, że tu właściciel tej nieruchomości miał las, a ze względu na to, że ten starodzi już jest drzewostan jest na tyle stary, że gałęzie spadają sąsiadom na podwórko, chciał po prostu, żeby ten las usunięty nie rósł i sąsiedzi po prostu problemów nie robili i nie dzwonili, że gałęzie spadają na kolokwialnie na podwórko. Po prostu chciał, żeby to absolutnie nie było lasem, żeby on tutaj już nie musiał utrzymywać tego lasu, wyciąć i mieć i zapomnieć, tak, żeby te drzewa już nie przeszkadzały jemu i jego sąsiadom.
26.
No to jest, to już było omawiany teren w Krasiejowie, tak, właściwie przy Wrzosowej. To już był omawiany, to jest też jeden z sąsiadów, że też protestują, żeby ten teren nie był przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. Jeszcze patrzę, 27. Aha, to tak, w obecnie obowiązującym planie i w obecnym studium macie tutaj ten teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjno-usługową. Tutaj właściciel nie składał żadnych wniosków, a że też plan jest zaskarżony, jest w NSA, znajduje się tutaj w obszarze też chronionego krajobrazu. A w planie zadań ochronnych dla tego obszaru, dla obszaru chronionego krajobrazu jest zapis, że w odległości do 100 metrów od cieków zakazuje się wprowadzania funkcji produkcyjnych. Więc po prostu, aby tej funkcji tutaj, jak Państwo widzą na niebiesko, są te cieki. Bezpośrednio przy cieku ta działka sąsiaduje, więc aby być zgodnie z planem zadań ochronnych, wyrzuciliśmy ten teren produkcyjny z projektu studium.
Czy
Czyli ten PU, który tam jest, jest to przedmiotem w tej chwili rozstrzygnięcia przez odwołania i dopiero po odwołaniu zostanie podjęta decyzja co do dalszych losów tego miejsca.
Tak, tam jest miejscowy plan, tam jest przeznaczenie. My już na etapie studium już zdecydowaliśmy, że zostawiamy funkcję tą rolniczą, taka jaka była przed planem. Zostawiliśmy tylko tam, gdzie jest istniejący zakład. No i tyle.
No nie ma
29, znowu...
Tak. 28 to też jest podobna sytuacja, tak? 27, 28. 29, tak.
27, 28 i 29 też, tak. 30 teraz. Dziecka też tego terenu tyczy. Też sprzeciw do Wrzosowej. 31. Aha. Tutaj nie... Już chwileczkę. Aha, tutaj. Ta żółta linia to jest przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia. No tutaj właściciel... strefa kontrolowana do gazociągu wchodzi właścicielowi w część nieruchomości, no i chciałby, aby ten gazociąg był przeniesiony w inne miejsca, aby ta strefa... Tak, tak, no. No ale tak, tutaj jest istniejące budynki są, też gmina nie jest zarządcą tego gazociągu, nie ma takich nawet możliwości, aby ten gazociąg przesunąć, dlatego negatywny wniosek. No nie, nie ta. I nie ten organ, i nie te kompetencje. 32. Aha, tu ten. No, tutaj chodziło o teren. No, jest teren zalewowy przede wszystkim. Tutaj kawałek jest, był przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, ale został wykreślony. No, jest to teren w widłach dwóch rzek. No, jak najbardziej narażony na niebezpieczeństwo zalania powodzią i nie przeznaczamy go pod zabudowę. Bo tutaj wcześniej był po prostu pod produkcję i był też taki projekt, problem, że też było procesowany, że po prostu jest w złym miejscu ten teren wyznaczony. No i przychyliliśmy się do tej uwagi. 33 wniosek, ostatni. Aha, tutaj pod mieszkaniówkę albo fotowoltaikę. Tak, fotowoltaika została, a mieszkaniówki nie dopuściliśmy. To jest ten na południu od Grodzic. Tu jest bajka, tutaj ten teren. No szczere pole, nie ma co, nie ma żadnego budynku, żadnej zabudowy. Brak nawiązania.
Czy są jeszcze jakieś pytania do przedstawionych materiałów? Myślę, że zostały to obszernie przedstawione. I tak, proszę bardzo.
Jeszcze mam pytanie, czy w Grodzicu tam jest planowane na końcu w kierunku Dobrodzienia po lewej stronie teren inwestycyjny, bo tam były, prawdopodobnie Elstin miał się przenieść, ale chyba się wstrzymał z tym, czy to jest aktualne.
Dobrze. Myślę, że dosyć obszernie to zostało wszystko przedstawione. Na bieżąco zostały wyjaśniane wszystkie wątpliwości związane z przedstawionym materiałem. Proszę, panie burmistrzu. Thank you. tak. Nie ma sprawy, panie burmistrzu, okej, myślę, nie ma, tylko tak, to mu pan mówi, że przygotujecie tą autopoprawkę do tego, że do wprowadzenia i to się dołączy do tego grubego materiału, że pod tą stronę będzie to troszeczkę inaczej, nie ma sprawy. Czy w związku z tym przedstawionym materiałem, czy są jakieś pytania jeszcze? Bo tak jak tutaj była propozycja i pani Aldony, i pana burmistrza, temat byłby głosowany na sesji. Jeżeli nie ma... Tak. Nie. Nie. Myślę, panie burmistrzu, że nie ukrywam, że bardzo wnikliwie czytałem to 189 stron. Jest to materiał bardzo dobrze przygotowany. No, dla niektórych wręcz są zapiski historyczne, także są bardzo ciekawe. I tak jest tutaj plus te 33 wnioski, cośmy tutaj przedyskutowali, wyjaśnili sobie, wszystko jest ok. I to zostanie już poddane pod głosowanie na sesji, także wtedy to pozamykamy. Czy są jeszcze jakieś pytania w tej materii? Nie ma. W związku z tym ja panu dziękuję bardzo projektantowi ze studium, a i również ogłaszam 5 minut przerwy dla zdrowotności. widzę, że jesteśmy w komplecie. Czas nas trochę goni, bo koledzy już przyszli. Przystąpimy do opiniowania projektu uchwał druk nr 7 i 8. W międzyczasie wcześniej pojawiły się tutaj różne wnioski dotyczące zapisów w uchwale, przede wszystkim chyba widzę uchwale nr 8. Na początku chciałbym, żeby została rozstrzygnięta sprawa, czy będziemy mieli jako radni wynagrodzenie wyrażone w złotówkach czy w procentach. A później dalej wtedy byśmy rozmawiali o tych zapisach, tych wnioskach, które tutaj koledzy zgłosili. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie, czy przyjmujemy w uchwale rozwiązanie wynagrodzenia dla radnych jako procentowe, czy jako cyfrowe. W związku z powyższym, kto jest za tym, żeby uchwale o sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przyglądanej rany zostały ujęte wskaźniki procentowe. Kto jest za takim rozwiązaniem? Proszę, a w tej chwili byśmy głosowali nasza komisja plus komisja kolegi Zymonta. W związku z tym proszę o głosowanie członków Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za przyjęciem rozwiązań procentowego wynagrodzenia dla naszych radnych? 2, 4, 5. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 1 osoba. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym głosuję jeszcze koledzy.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za sposobem ustalenia diet, procentowym czy kwotowym? Kto jest za procentowym? 3 głosy za. Kto jest przeciw? 1 przeciw.
Czyli został rozstrzygnięty wariant, że będziemy rozpatrywali wynagrodzenie procentowe dla radnych diety według tego wskaźnika, który tam został w tej chwili podany w rozporządzeniu. Przystępując teraz do tego rozstrzygnięcia, to mamy w druku numer 8 zapisy. Były wniosek, po kolejce będziemy to głosowali. Wskaźnik, o którym mowa w paragrafie drugim dla przewodniczącego klub mniejszości proponuje 80% i jest wniosek 70%. Tutaj kolegi radnego Zygmunta Olbryta. W związku z powyższym, że najdalej... Proszę? Proszę? No to dobrze.
No to
przepraszam, no to w takim wypadku czy procedujemy nad drukiem numer 7, czy nie procedujemy druku numer 7 i w tym druku, które są cyfry, zamieniane są na procenty, jeżeli tak, to w jakiej wysokości?
Nie, to jest zamotane.
Nie, ja powiedziałem prosto. Ja postawię prosty wniosek, w związku z tym stawiam wniosek, kto jest za przyjęciem dalszego procedowania druku nr 7, a kto jest przeciw? Oczywiście. I taki jest taki wniosek, kto jest za dalszym procedowaniem druku nr 7 uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania dla radnych oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących radnym. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczych. Kto jest za przyjęciem dalszego procedowania? 1 osoba.
Nie, przepraszam bardzo. Bardzo przepraszam. Czy mogę? Wcześniej 5 radnych z Komisji Finansowo-Gospodarczej głosowało za procentowym.
Tak.
1 przeciw.
Tak.
3 z Komisji Rewizyjnej za procentowym, 1 przeciw.
Tak.
Tym samym w wyniku głosowania zdecydowaliśmy, że 7 druk odchodzi na bok, a rozmawiamy o druku numer 8 z poszczególnymi zapisami, procentami do poszczególnych funkcji i do poszczególnych zapisów. Czyli tylko wyniku, taki może
czyli
być.
Czyli mam rozumieć, że w wyniku tego głosowania druk numer 3.
W związku z tym, że tak. Który
druk z uwagami? Proszę panią sekretarz, głosuję druk numer 7, czy dalej jest procedowany, tak powiedziałem, z cyframi, z procentami, czy w ogóle go nie ma, tak? Dobrze. Okej.
Okay.
W związku z takim wypadku.
Domku.
Dobrze. W związku z tym poddaję pod głosowanie druk numer 7. Kto jest za przyjęcie druku numer 7 w przedstawionym wariancie, taki jak tu był? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? 5. Dziękuję bardzo. Tym samym jeszcze głosujecie wy.
Kto z radnych członków komisji rewizyjnej jest za procedowaniem nad drukiem numer 7?
Jedna
osoba. Kto jest przeciw? Trzech radnych przeciw. W związku z tym wniosek, nie procedujemy druku numer 7.
Przechodzimy tym samym do procedowania druku numer 8 wraz z wniesionymi uwagami. I tak. Druk numer 8, wskaźnik, o którym mowa w paragrafie drugim, dla przewodniczącego rady klub proponuje 80%. Proszę? W paragrafie trzecim,
punkt pierwszy,
o którym mowa w wskaźniku w paragrafie 2, wynosi dla przewodniczącego rady 80%, jest wniosek 70%. W związku z tym, że są dwie cyfry, będziemy głosowali za, która wejdzie w życie. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie, czy kto jest za tym, aby wskaźnik procentowy dla przewodniczącego rady wynosił 80%. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterech. Kto się wstrzymał? Dwa, cztery. Kto jest przeciw? Jeden jest przeciw. Dobrze. Dwa jest przeciw. Czyli czterech jest za, dwa jest przeciw. No to już nie ma 170. Jest drugi wariant dla wiceprzewodniczącego rady.
Męcik. Nasza komisja. Kto z członków członków komisji rewizyjnej jest za wskaźnikiem w paragrafie trzecim, ustęp pierwszy, punkt pierwszy, dla przewodniczącego rady 80%. Dwa za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Dwa.
Dziękuję bardzo. Bardzo przepraszam panie przewodniczący, ale widzę, że przyszła następna grupa i tak trochę się rozkojarzyłem. Przechodząc do punktu drugiego, dla wiceprzewodniczącego rady jest propozycja 70% i wniosek jest na 50%. Proszę? Dobrze. W związku z tym jest wniosek o to, żeby było dla wiceprzewodniczącego 50%. Kto jest za taką wielkością procentową wskaźnika, głosują członkowie Komisji Gospodarczej Finansowej. Kto jest za 50%? Jeden. Kto jest przeciw? Dwa, cztery. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Samym w takim wypadku. Ten wniosek został odrzucony i w tym momencie. Dobrze. To kasujemy teraz drugi wniosek. Również wniosek, który został złożony. dla... Proszę? Tak.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za wskaźnikiem dla wiceprzewodniczącego Rady 70%?
50. Swój wniosek 50.
Rozumiem, przepraszam. Kto jest za 50%? Jeden. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? 3.
Głosujemy trzeci punkt paragrafu trzeciego. Jest wniosek, że przewodniczący komisji rady, dla niego wskaźnik wynosiłby 50%. Kto jest za tym, aby wskaźnik dla przewodniczących komisji wynosił 50%? Kto jest przeciwny? 2, 3, 4. Kto się wstrzymał? 5 było nas. Proszę? Tak, pan Maciej nie głosował. Dobrze. I przechodzimy do następnego punktu. Jest wniosek.
Przepraszam. Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za wnioskiem o ustalenie wielkości procentowej dla przewodniczących Komisji Rady 50%? Kto jest za? 1. Kto jest przeciw? 2. Kto się wstrzymał? 1. Wniosek nie uzyskał aprobaty.
Przechodzimy do punktu 4. Przepraszam, że tak. A mianowicie jest wniosek dla wiceprzewodniczącego komisji 42%. Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. Kto jest za tym, aby wiceprzewodniczący, jego dieta wynosiła 42%? 1. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3. Kto jest przeciw? 1, 2, 3. Przeciw, czyli 3 przeciw. 2 się wstrzymał, 1 jest. I jest następny wniosek. Proszę, kolego.
Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za ustaleniem diety w wysokości 42% dla wiceprzewodniczących Komisji? Kto jest za? 3. Kto jest przeciw? 1.
Dziękuję bardzo. Głosujemy ostatni wniosek, a mianowicie wielkość diety dla radnych jest wniosek, aby wynosiła 40%. Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. Kto jest za tym, aby dieta dla radnych pozostałych wynosiła 40%? Głosują członkowie Komisji Finansów Gospodarczych. 3. Kto jest przeciw? 2 osoby. 1 się wstrzymał.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za ustaleniem diety dla pozostałych radnych w punkcie 5 w wysokości 40%. Kto jest za? 2 za. Kto jest przeciw? 1. Kto się wstrzymał? 1.
Dziękuję bardzo. Mam tutaj już ustalone. Był następny wniosek kolegi dotyczący mianowicie w przypadku, gdy wiceprzewodniczący komisji pełni zastępców za przewodniczącego komisji na posiedzeniu, komisja diety ulega podwyższeniu 300 zł. Proszę kolego, to jest pana wniosek, tak?
To jest wniosek kolegi biskupa.
Biskupa. Więc kto dalej podtrzymuje ten wniosek?
Znaczy ja mój głos wycofuję.
Proszę? Wycofuję wniosek. Czyli mam rozumieć, że ten zapis zostaje, tak? Dobrze. I był następny wniosek w przypadku równoczesnego pełnienia dwóch funkcji, które mowa w ustępie punkt 1.5 przysługuje dieta powiększona o 10%. Był wniosek o wykreślenie tego, tak?
Tak, był wniosek.
Dobrze. W związku z tym poddaję pod głosowanie głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. Kto jest za wykreślenie tego punktu trzeciego, paragrafu trzeciego, czyli w przypadku równoczesnego pełnienia dwóch funkcji, które mowa w ustępie punkt 1.5, przysługuje dieta powiększona o 10%. Kto jest za wykreśleniem tego zapisu? Raz. Kto jest za tym, żeby pozostał ten zapis? Dwa. Kto jest? Proszę? Trzech. Kto się wstrzymał? Dwie osoby.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za wykreśleniem punktu numer 3 z projektu numer 8? Kto jest za? Kto jest przeciw? Jeden. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dwoje. Wniosek nie uzyskał.
Dziękuję bardzo. Jest następny punkt. W przypadku większej ilości posiedzeń niż jedna, za każde następne posiedzenie przysługuje dieta powiększona o 10%. Jest wniosek o wykreślenie tego zapisu. Poddaję pod głosowanie. Głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. Kto jest za wykreśleniem tego zapisu? Raz, dwa, trzy, czterech. Kto się wstrzymał? Jeden. Kto jest przeciw? Jeden. Czyli nie ma tego.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za skreśleniem zapisu w punkcie numer 4? W paragrafie trzecim punkt numer 4. Czyli za każde następne posiedzenie przysługuje dieta powiększona o 10%. Kto jest za skreśleniem tego? Kto jest za? Jeden. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Dwóch. Wniosek nie uzyskał.
W paragrafie 4 punkt 1 był wniosek. Wysokość diety, o której mowa w paragrafie 3, ulega obniżeniu w danym miesiącu o 10% za każdą nieobecną na posiedzeniu komisji czy sesji, bo 10 jest tu propozycja 15%. W związku z tym poddaję pod głosowanie głosują członkowie Komisji Finansowej Gospodarczej. Kto jest za tym, aby podwyższyć to obniżenie w danym miesiącu 10% na 15%? Raz, dwa, trzy, cztery. To jest piąta, tak? Rozumiem? Ulega obniżeniu w danym miesiącu 10 do zakazu nieobecnym posiedzeniu, jest propozycja czy sesji, jest 15%. Wniosek pod głosowanie. Proszę jeszcze raz, jak głosujemy, to nie dyskutujemy zawsze, może wcześniej, nie ma problemu. Wysokość diety, o której mowa w paragrafie 3, ulega obniżeniu w danym miesiącu o 10% za każdą nieobecną na posiedzeniu przecinek czy komisji z 10 na 15%.
Głosuję?
Nie. Proszę? Ja bardzo.
Proszę, proszę.
Nie,
przeczytałem.
chcemy jedno zdanie sformułować
wniosek.
Wniosek. Proszę bardzo.
Wysokość wieku, o której mowa w paragrafie trzecim, ulega obniżeniu w danym miesiącu o 10% za każdą miesiączkę dla posiedzenia komisji.
Przecinek.
O połowę zmienić. Natomiast w przypadku trzecim 15%. Jedno znaczy?
Tak. Dobrze. Kolega przeczytał wniosek i myślę, że już jest w tej chwili jasny. Kto jest za takim przedstawionym wnioskiem przez radnego Olbryta, który głosują członkowie finansowo Komisji Finansowo-Gospodarczej? 2, 4, 5, 6. Dziękuję bardzo.
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za tak postawionym wnioskiem? Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba.
I jest paragraf 4, punkt 2 i 3. Jest wniosek o wykreślenie tych zapisów. Tak?
Tak.
Dobrze. W związku z tym poddaję pod głosowanie, głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za wykreślenie w paragrafie 4, punkt 2 i 3? Raz, dwa, trzy, czterech. Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Kto z radnych członków Komisji Rewizyjnej jest za wykreśleniem zapisów z paragrafu 4, ustęp 2 i 3?
Tak.
Przepraszam. Kto jest za? 3 głosy za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w związku z tym myśmy przegłosowali, znaczy wszystkie zmiany, które należy ująć w tym druku numer 8. Myślę, że zostanie musiał przygotować cały kształt, w związku z tym musimy to przegłosować z tymi zmianami. Ale ja uważam, że tych zmian w tej chwili jest trochę. Gdyby trzeba było to czytać, to ja proponuję, żebyśmy z tymi zmianami przegłosowali to na sesji. Nie chciałbym tu, żeby trzeba jakiś błąd popełnić, coś było, miło, miało, a tak zostanie to precyzyjnie napisane. Projekt ze wszystkimi zmianami. Biuro Rady nam to prześle przed sesją. Wtedy, jak już Pani Przewodnicząca podda to głosowanie, to mamy temat już jasny, czytelny, wiemy, na czym to jest. Proszę? Tak, pozostaje mi się. Tak, tak, tak. Czy tak może być, żeby to było głosowane na sesji? Dobrze, czyli czy to mam przegłosować, żeby to być głosowanie na sesji? Chyba nie. Dobrze.
Mogę to powiedzieć do Was?
Zawsze.
Sobie te różne propozycje klubów przeliczyć i chciałam tylko powiedzieć, że w stosunku do budżetu, który mamy w tej chwili uchwalony, jeżeli przejdą propozycje klubu czy Jana Labusa, czy mniejszości, to budżet na same wynagrodzenia diety radnych trzeba będzie zwiększyć o około 130 tysięcy. Tutaj w związku z tym, że organem wykonawczym jest burmistrz, burmistrz będzie musiał przedstawić Państwu projekt budżetu, z których wydatków trzeba będzie konsekwentnie ściągnąć tą kwotę.
Dobrze, dziękuję bardzo. Z tego, co było powiedziane, to pieniądze w budżecie są zaplanowane, ja już nie dostrzegam o szczegółach. Dobra, przechodzimy do następnego. Mamy druk numer 9. Projekt uchwały, druk numer 9, w sprawie wyrażenia woli
na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Ozimek a miastem Opole. Proszę bardzo, kto tam może coś inną powiedzieć? Panie skarbnik?
Państwo, jest to uchwała podobna, jaką mamy zawartą z Opolem, tylko to my pokrywamy koszty dziecka, które uczęszcza do Opola, a tym razem Opole zwróciło się o zawarcie takiego porozumienia odnośnie finansowania wysokości pobytu dziecka, które jest mieszkańcem Opola, a będzie uczęszczać do żłobka na terenie gminy Ozimek. Taką również kwotę płacimy, dopłacamy jako dotację do niepublicznego żłobka Wschodni na każde dziecko. Dokładnie taką samą.
Dziękuję bardzo. Słyszę jakieś pytania?
Ja mam.
Proszę bardzo.
Radny. Jeśli można, do szanownych radnych z obu komisji. Ze sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020. Kwota wydatków na utrzymanie żłobka samorządowego w Ozimku w roku 2020. W roku 2020 do żłobka uczestniczyło 94 dzieci. Wydatek na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1448 zł. Wydatek ze środków własnych gminy na jedno dziecko wyniósł na miesiąc 1204 zł. Czyli de facto, jak się chce przeczytać, to różnica jest taka, że opiekun prawny rodzic dziecka w stosunku do kwoty 1448 wnosił opłatę 244 zł. Teraz jest coś takiego. Wielkość uzyskanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych to jest połowa kosztów rozbudowy żłobka o oddział filialny. Resztę dopłaciliśmy z budżetu. I te Jeżeli wtedy było 1448, myślę, że koszty będą w roku 2022 większe. Pytanie jest takie, czy chcemy być dobrymi wujkami również dla Opola? W związku z powyższym mam wniosek taki. Paragraf pierwszy ustęp drugi. Mam wniosek taki. Wniosek jest, zapis na razie jest następujący. Zasady realizacji zadań publicznych zostaną ustalone w porozumieniu. Dopiero w uzasadnieniu czytamy, że na zawarcie porozumienia z miastem Opole, które przekaże środki finansowe w wysokości 600 zł miesięcznie na każde dziecko. Jeśli można, ja proponuję następujące. Zasady realizacji zadań publicznych określonych w ustępie pierwszym tejże projektu, tejże uchwały zostaną ustalone w porozumieniu, w którym ustali się wysokość odpłatności w wysokości nie niższej niż 900 zł na każde dziecko, które będzie uczęszczać do żłobka na terenie gminy Ozimek. Wnioskuję to również, ten swój wniosek popieram również i tym, że od tegoż roku na każde dziecko w wieku od roku do 3 lat przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy w wysokości 1000 zł. Pozostawienie 600 zł przy naszych tak dużych dopłatach i wydatkowaniu najpierw na inwestycje, a później na utrzymanie, bo o tym nie mówimy. W tamtym roku, w tym 2020, to było na utrzymanie tych 94 dzieci żłobka, to było 1 600 000, tam chyba 68 tysięcy. No to proste liczenie, dolicz jeszcze 800, czyli mamy 2 400. Nie wystarczy to, co jest w projekcie budżetu na 2020 rok. W związku z tym myślę, że formą częściowego ratowania naszego budżetu związanego z odpłatnością rodziców opiekunów prawnych za dziecko, które będzie ulokowane w żłobku na terenie gminy Ozimek, jest 900 zł.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że to jest Pana wniosek. Dobrze. W związku z złożeniem wniosku formalnego do projektu druku uchwały nr 9 poddaję pod głosowanie złożoną propozycję, że odpłatność, projekt, że odpłatność za miesięczny zakaz, że dziecko, które będzie uczęszczać do żłobka, na terenie gminy Zimek wynosi 900 zł. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem takiego wnioska, żeby ta odpłatność wynosiła 900 zł? 2, 3, 4, 5. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Wszyscy jesteśmy. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym poddaję pod głosowanie druku numer 9 uchwały w sprawie wyrażenia woli na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Zimek a miasto Opole z wnioskiem, któreśmy przegłosowali, czyli zamiast 600-900 zł. Głosują członkowie Komisji Finansowo-Gospodarczej, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu? 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? Jedna osoba, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrnęliśmy już do punktu jeszcze ostatniego, a mianowicie informacji na temat modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ozimek. Pan burmistrz przygotował taką informację. Wszyscy się, myśleliście, żeście się zapoznali. Jest to informacja na dzień dzisiejszy, powiem, na tym etapie, jakie są prowadzone z potencjalnymi dostawcami i dystrybutorami na terenie naszych gmin energii i w związku z powyższym to bardzo serdecznie proszę pana burmistrza na miesiąc luty, żeby już przekazać nam informacje o postępie prowadzonych rozmów, jak się to zakończy, jak to będzie skutkować, będzie to funkcjonowało w naszej gminie, ponieważ jest to trochę wiadomo, że oszczędności z tego typu zmian są bardzo duże, a nie ukrywam, że sprawa dzisiaj się ciągnie już, chwała Bogu, od 2019 roku i czas to jakby zacząć porządkować. Także taką mam prośbę do pana burmistrza. I przechodzą do spraw różnych, czy są jakieś jeszcze sprawy różne, ale chciałbym, żebyście się państwo ograniczyli, bo jest nam, bo koledzy czekają. Ja tylko mam jedną rzecz, a mianowicie już będę na sesji pani przewodnicząca wnioskował o to, żeby do planu pracy Rady trafił informacja z planu pracy naszej, szczegółowa informacja o wydatkowaniu środków finansowych przez stowarzyszenia w 2021. Proszę? Już są teraz pisane? No nie, wtedy jak ja czytam, nie było. Dobrze, sprawdzę to. Słuchajcie, jest, było super, bardzo dziękuję wszystkim za przybycie. Proszę? Tak. Czy chcą jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Wystarczy, bo już koledzy czekają. Myślę, że na pewno na sesji będziemy dalej. Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, kłaniam się. Super.